Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w wieczornych rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja, gośćmi których są dzisiaj panowie, pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże, witam.
I jest też ojciec dyrektor razem z nami.
To znaczy ja tylko tak pozdrawiam i życzę panom i wszystkim życzę, żebyśmy jak najwięcej dla Polski uczynili, dla Polaków. Tego życzę. Wierzę w to, że przy dobrej woli wszystkich ludzi i pracy wszystkich ludzi, bo w tej chwili to tylko można powiedzieć ogromna praca przed nami. Tego się nie da zrobić za dzień, za dwa. Tak, a jeszcze nie zaczęliście rządzić. Także to jest to, bo w każdym razie, ale już słyszę, nawet dzisiaj słyszałem gdzieś w jakimś info czy coś tak przy okazji. Znajdują się, czy krytykują was, jak nie wiem co, nie wiem za co w tej chwili, jeszcze nic, jeszcze nie zaczęli, a już krytykują. Także życzę bardzo dużo siły, żebyście się nie tu można się zniechęcić, żebyście się nigdy nie zniechęcili. I żeby czynić dobro, Polska tego potrzebuje, ludzie tego chcą.
Bóg zapłać. Ojcze, podczas tej pierwszej naszej części w telewizji Trwam, jeden z telewizorów zadzwonił i przypomniał, rzeczywiście 3 lata temu te marsze, które współorganizowaliśmy, bo to Rodzina Radia Maryja, nie, Prawo i Sprawiedliwość i Solidarność.
Tak.
I mnóstwo ludzi dobrej woli, przecież w bardzo wielu miastach, miasteczkach. I pod hasłem obudź się Polsko. I rzeczywiście naród się obudził. I rzeczywiście naród się obudził. Rok 2015.
Obudził się to już taki wcześniej, a to było takie piękne.
To było piękne.
A ten marsz był naprawdę piękny. To była taka radość, prawda? Tam nie było przeciwko komuś, tylko dla prawdy. To było i tak bardzo pozytywnie.
Taka obywatelska postawa.
Piękna postawa była.
Ludzie poczuli się u siebie.
I razem, prawda?
I razem.
To było piękne. I teraz też, żeby się tak poczuli, bo proszę zobaczyć, przede wszystkim podziękowanie też wszystkim ludziom, wszystkim, którzy dla ojczyzny pracują. Razem można uczynić wiele.
No tak, ja też.
Tylko razem, proszę Państwa, i przed nami praca. Ja bym jedno prosił o modlitwę, żeby to wszystko, bo to jest potężna też walka duchów. To nie ulega wątpliwości. To nie jest, niektórzy nie wierzą w to, ale to jest potężne. Widać, że diabeł jakby się urwał, za przeproszeniem, prawda? Tak i szaleje. Czyli potrzeba to ogromnej modlitwy, ale i pracy. Pracy, budowanie struktur dobra, gdzie jest dobro, rozdmuchiwać to i czynić. I nie czekać, żeby to było już idealne, że już trochę dobra jest to. Rozdmuchiwać, powstanie wielki ogień. I wszyscy razem, i wam dziękujemy naprawdę, panowie, na ręce panów, wszystkim.
Drogi ojcze, ale też w tej pierwszej części o tym mówiłem, że bardzo, bardzo nam miło i naprawdę z taką olbrzymią radością i nawet wzruszeniem te podziękowania przyjmujemy, ale przecież oczywistym dla nas jest, że gdyby nie ten wyłom w tej medialnej otulinie, jaką stworzono przez te ostatnie lata wokół, na szczęście już ustępującego rządu, wyłom w postaci katolickich, w pełni niezależnych i, co najważniejsze, obiektywnych mediów. I my często jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości mówiliśmy, że my nie oczekujemy mediów przychylnych. Bo media przychylne, to Platforma miała media przychylne, Bronisław Komorowski miał media przychylne i skończyli jak skończyli. Ale w Polsce potrzebne są media obiektywne, takie, które jeżeli sobie na to rządzący zasłużą, a mam świadomość, że jako ludzie też ułomni i słabi pewno niejednokrotnie sobie na krytykę zasłużymy, ale żeby to była krytyka za rzeczywiste błędy, a nie krytyka merytoryczna.
A nie szarpanie ludzi jak jakieś kundle szarpią.
Oczywiście, prawda? I dlatego ja też, jeżeli ojciec pozwoli, chciałbym wyrazić naszą wdzięczność. Wdzięczność tych wszystkich ludzi, którzy przez te ostatnie lata tworzyli, tworzą Prawo i Sprawiedliwość jako partię polityczną, jako formację za to, że jesteście, za te dzieła, które ojciec stworzył, ale za to nie niezależne media
to
katolickie.
Stworzył Pan Bóg, przepraszam, czy ja się czuję takim, to znaczy mogę, żeby było jasne, czuję się takim uczestnikiem, ktoś, kto doświadcza cudu. Bo to jest cud.
No jest,
tylu ludzi razem mówią jednym głosem. To jest, proszę patrzeć, redemptoryści. Tak, gdyby nie zgromadzenie, tego by nie było. Nie dlatego, żebym się komuś teraz jakoś tam, cóż, tam nie wiadomo, kadził bez sensu, ale tak samo współbracia tu w radiu. To jest ciężka praca i wszyscy pracują ostro.
No mamy tego świadomość.
I świeccy, i siostry, no, jeżeli błędy robimy, to mówimy, mówcie nam. Ale jeszcze, jeżeli pan poseł to powiedział, to ja muszę powiedzieć, że za to, za taką naszą postawę byśmy byli bici z różnych stron.
Mamy tego też.
Że wy tego, politykę uprawiacie. A ja mówię, przepraszam, etatis nowe dokument. Taki dokument jest Stolicy Apostolskiej.
Co katolik mówi,
ten dokument mówił, żeby katolicy, Kościół ma tworzyć swoje media. Ma wchodzić w inne media, też katolicy mają wchodzić, tworzyć własne i dopuszczać do tych mediów tych, którzy są gdzie indziej niedopuszczani. Mhm. I to było już jasne. Wy nie byliście dopuszczani, a jeżeli to was, za przeproszeniem, jak był jeden ktoś z was, to tam było z czterech innych i niby ten i redaktor, funkcjonariusz ten, co prowadził. I ten przebić się nie mógł ze swoim głosem, jeżeli już. Także to jest to. A jeszcze jedno. Panowie, jesteście świadkami tego. My rozmawiamy nieraz. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę rozmawiać, bo dowiaduję się o ojczyźnie jeszcze więcej. Z tego wysłużycie ojczyźnie. Od tej strony, tak i bezpośrednio, jakoś tak zaangażowanych i żyjących tylko dlatego, dla tej sprawy, to pierwsze, te rozmowy, one dużo dają, one nas uczą też. Ale równocześnie, że my się, no nie zawsze żeśmy się ze wszystkim, myśmy sobie nie schlebiali. Myśmy sobie nie schlebiali, ale żeśmy normalnie
zawsze się szanowali.
Tak, z wielkim szacunkiem, jakkolwiek, ale to jest też wyraz życzliwości, mogę powiedzieć i ten ktoś się nie obraża i mówimy tego, nawet
słuchamy
nawet
i ostro zastanawiamy
mówimy,
się.
Tak, i nawzajem sobie wyciągamy mówimy, wnioski. Prawda? I to jest bardzo ważne, żeby merytorycznie, ale nie obrażać siebie tak, jeden jeszcze drugiego.
Jeszcze jest jeden element niezwykle ważny, bo być może to w tej chwili na pewno umknęło wielu, nawet wiernym słuchaczom, radiosłuchaczom Radia Maryja, czy widzą telewizji Trwam. Ale to przecież właśnie te media katolickie, po raz pierwszy w takim stopniu dopuściły również do udziału w tych rozmowach o Polsce, o otaczającym nasz świecie Polaków, widzów, bo to przecież było też tak, właśnie na antenie Radia Maryja. I to jest też, co ja sobie
ten
też...
Ten otwarty mikrofon.
Tak, niezwykle cenię, bo dzisiaj to wiele ale innych stacji próbuje to podchwytywać.
Nigdy
to nie wychodzi tak, jak tutaj, bo tutaj ludzie rzeczywiście prowadzą rozmowę. I jako polityk, jako poseł, jako parlamentarzysta też niejednokrotnie właśnie w tym studiu, za co jestem niezwykle ojcu wdzięczny i ojcom prowadzącym tę audycję, właśnie w ramach takiej rozmowy po pierwsze dowiadywałem się o pewnych sprawach ważnych, późniejsze nawet interwencje, interpelacje poselskie, ale również byłem, że tak powiem, jakby oceniany i to nie zawsze pozytywnie, co też sobie przyjmuję jako olbrzymią, że tak powiem, naukę pokory. To jest też tak bardzo ważne i dlatego jeszcze raz, ojcze, no, rozszerzając to na ojca ręce, wszystkim ludziom, którzy tworzą te działania, ojcom prowadzącym,
dziękuję.
Bóg zapłać.
I teraz prosimy o wsparcie, pierwsze modlitwy, jeżeli jakiekolwiek dobro gdzieś rośnie w Polsce, rozdmuchiwać. Tak jak ksiądz arcybiskup Tokarczuk mówił, to jest legenda wprost, bohater wielki człowiek kościoła. W archidiecezji przemyskiej, jak wybudowali ponad 400 kościołów i kaplic, bez pozwolenia, komuniści nie dawali pozwoleń. I ludzie sami i często w biednych środowiskach budowali te kościoły, pytałem się księdza arcybiskupa, jak ksiądz arcybiskup to wszystko zrobił. Jak zobaczyłem gdzieś iskierkę, mówi, iskierkę, to rozdmuchiwałem, żeby powstał ogień wielki. i to ludzie. Tak. I tak samo teraz trzeba, jak zobaczymy iskierkę dobra, nie gasić, tylko rozdmuchiwać i wspierać siebie nawzajem. Właśnie. Również tych posłów. Tak. Wspierać, rozmawiać z nimi. To są nasi bracia, to są nasze siostry i nie tylko, żeby tylko kadzić im, ale kulturalnie rozmawiać. Tak, tak.
Wielkie Bóg zapłać za modlitwę, bo wielokrotnie przy naszych podróżach po Polsce bardzo wiele osób duchownych i świeckich mówiło, że modlą się, że ta zmiana, ta dobra zmiana została wymodlona. I to też jest wielka sprawa, bo ten rok 2015 zapisze się w historii jako rok niezwykły.
Niezwykły.
W historii naszego kraju, w historii
Polski.
Ale
jeżeli można jeszcze, ja też dziękuję bardzo panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na niego wieszają wszystkie psy, koty i nie wiadomo co na nim, prawda?
No to rzeczywiście.
Wszystkim życzymy siły, wytrwania, żeby nikt tym się nie zniechęcił tymi uderzeniami, tymi kamieniami, które uderzają w niego.
Pan premier Kaczyński jest konsekwentny w swoim działaniu. Decyzje, to są decyzje pana premiera Kaczyńskiego.
To jest człowiek, który bardzo, tu trzeba mieć wizję, ale równocześnie mądrość. Trzeba, i tego życzę dalej. Ale dialogu, wspólnie razem w dialogu możemy wszystko, prawda? Wszystkiego. Naprawdę wielka sprawa. Chwała Panu, alleluja i do przodu.
Alleluja i do przodu.
A ci, którzy przegrali, to ludzie, weźmy się wszyscy do roboty i nie trzeba, ojczyzna potrzebuje wszystkich rąk. I tylko dobra, rozmowy, dialogu, bo widzimy, jaka jest nasza sytuacja, sytuacja w świecie. Trzeba być mądrym.
Ale też jakby tutaj taka charakterystyczna cecha i postawa naszego lidera, pana premiera Kaczyńskiego, który, tak jak słusznie ojciec zauważył, przez te nie ostatnie 8 lat, ale ostatnie 25 lat był tak atakowany, odsądzany od czci wiary, wręcz odmawiano mu prawa do funkcjonowania w polityce, a kiedy doprowadził do sukcesu, jaki nie miał miejsca po 89 roku, po raz pierwszy jedna partia polityczna odniosła tak spektakularne zwycięstwo. Najpierw kandydat na prezydenta wysunięty przez Jarosława Kaczyńskiego został prezydentem, a później partia, której przewodził, wygraliśmy w taki sposób, że możemy samodzielnie sformułować rząd. To pierwsze słowa tego człowieka, naszego lidera, były następujące. Swoich pożytków zaniechawszy, brać się do roboty. On te słowa skierował do ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, żadnej zemsty, żadnego rewanżyzmu. Tylko praca i mało tego. Podczas wieczoru wyborczego, kiedy już się cieszyliśmy z tego wyniku, powiedział, to jakby w nawiązaniu do słów tutaj ojca dyrektora, że wszyscy, nawet ci, którzy przegrali, powiedział, zapraszam wszystkich do biało-czerwonej drużyny.
O, to jest piękne.
I tutaj to pokazuje z jednej strony klasę.
Ale nie kotylion.
No nie. Ten różowy patriotyzm na szczęście mamy już za sobą. I ten taki kotylionowy. Dzisiaj rzeczywiście Polska jest w takim miejscu swojego rozwoju i w historii, że potrzebujemy wszystkich rąk do tej pracy. I my, spór jest istotą demokracji, będziemy się spierać, ale mówimy...
Ale nie szukać dziury w całym.
My potrafimy szanować opozycję.
I opozycję, tak, ale nie przestać sobie, bardzo powiem takim prostym słowem, przestać dogryzać.
Tak. My mamy pozytywny program. To są projekty, konkretne ustaw. To jest wsparcie rodzin, tych, które mają dzieci. To jest właśnie zahamowanie tego procesu, jaki jest od 26 lat, że jesteśmy dostarczycielami taniej siły roboczej, że młodzi ludzie są skazani na to, że muszą emigrować za pracą. To wszystko można zmienić. Tam mówią, że jest to niemożliwe. No ale to jest możliwe. Tylko właśnie jedność, konsekwencja w działaniu i tu te decyzje, które podjął pan premier Jarosław Kaczyński, zostały przez naród poparte.
Jednoczenie się wokół zadań. Zadaniem jest ojczyzna Polska, biało-czerwona.
Są postawione cele, są postawione zadania, konsekwencja w ich realizowaniu, w oparciu właśnie o rozmowy, o przekonywanie, bo przecież my jeździmy po Polsce, rozmawiamy z ludźmi i słyszymy to, co ludzie mają do powiedzenia.
i w tej ojczyźnie pierwszą konstytucją 10 przykazań Bożych i damy radę.
To jest fundament naszej cywilizacji.
Tak.
21:55. Panowie, pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawo i Sprawiedliwość. To nasze drugie dzisiaj spotkanie. Najpierw w telewizji Trwam, teraz w Radiu Maryja. Myślę, że za chwilę już oddamy głos słuchaczom z tej racji, że też może padną konkretne i oczekiwania, i nadzieje. Ale też myślę, w wielu jest obok nadziei radość z tej dobrej zmiany zapowiadanej, która się dokonała. Panowie, to tak bardzo krótko, na co Polacy mogą liczyć po rządach Prawa i Sprawiedliwości? Czego mogą oczekiwać, czego się spodziewać, zwłaszcza w tym najbliższym czasie?
Konsekwencji w działaniu, realizacji tych celów i zadań, które postawiliśmy sobie w kampanii wyborczej, tego, że nasze podejście będzie służbą, mówił o tym pan premier Kaczyński na ostatniej konwencji przed wyborami, wymienił zasady, jakimi będą się kierować ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości, a więc uczciwość, pracowitość, kompetencje, brak przywiązania do foteli ministerialnych, co należy nazwać wprost służbą. Mamy przygotowany cały komplet, zestaw projektów ustaw dotyczących właśnie zarówno wsparcia finansowego dla rodzin, które mają dzieci, tworzenia nowych miejsc pracy przeznaczonych dla ludzi młodych, ale także darmowych leków dla seniorów, także wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w postaci niższych podatków. To jest sfera wydatkowa, w sferze dochodowej, wpływów do budżetu państwa. Także mamy dwa projekty ustaw dotyczących nowych podatków sektorowych od sklepów wielkopowierzchniowych i od banków, a także zmiana w VAT-ie, tak żeby zakończyć to wyprowadzanie olbrzymich pieniędzy, dziesiątków miliardów złotych poza Polskę. To jest program, który został zaakceptowany przez naród. Świadczy o tym wynik wyborów, który wprowadzimy. I ja podczas moich spotkań z ludźmi często spotykałem się z taką oceną. To lepiej, jeżeli jedna partia polityczna odpowiada za rząd, dlatego że wtedy jest sytuacja jasna. Nie można usprawiedliwić czegoś tym, że koalicjant się nie zgodził. Jasna sytuacja, po 4 latach zostaniemy ocenieni przez wyborców, czy wypełniliśmy te cele i zadania, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej.
Proszę bardzo.
Jeżeli można, bo tutaj pan przewodniczący Mariusz Błaszczak narysował, czy przedstawił radiosłuchaczom, ojcu, w takim bardzo szerokim spektrum te zadania, wyzwania, które przed nami, i to rzeczywiście jakby pokazuje ogrom pracy, ale w nawiązaniu do tego, o czym tutaj rozmawialiśmy jeszcze z ojcem dyrektorem, jest w nas wiara i takie przekonanie, że temu podołamy, bo wierzymy w to, że pomogą nam Polacy, że jakby to poparcie, które uzyskaliśmy, nas też w jakimś dobrym tego słowa znaczeniu uskrzydli i da taką motywację do ciężkiej pracy, ale chciałbym powiedzieć o takim może z punktu widzenia całej gospodarki narodowej wąskim zakresie działań, które sobie postawiliśmy, ale niezwykle istotnym. Otóż mam na myśli gospodarkę morską. To jest też konkret. My szliśmy do tych wyborów z takim przekonaniem, że ten element gospodarki narodowej, jakim jest gospodarka morska, jest olbrzymią szansą, nie tylko dla Wybrzeża, nie tylko dla mojego ukochanego Szczecina czy Pomorza Zachodniego, ale dla całego Wybrzeża. I myślę, że to jest też dobry moment, aby przywołać tutaj postać niezwykłą, która nas w tych pracach, kiedy byliśmy w opozycji, motywowała, która wyznaczała kierunki. Mam na myśli tutaj pana kapitana żeglugi wielkiej Zbigniewa Sulatyckiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i często
pan... Często pan
kapitan no jakby wyrażał takie no nie chcę powiedzieć wątpliwości, bo to jest człowiek bez wątpliwości, to jest człowiek twardy, człowiek morza, ale mówił, czy dacie radę? Otóż panie kapitanie, po marynarsku odpowiem, damy radę. Jest program, są ludzie, jest wola polityczna samego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby odrębny resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powstał. Są ludzie gotowi wziąć stery odpowiedzialności za ten resort w swoje ręce, ludzie morza, ale również ludzie sprawdzeni, niezwykle merytorycznej i ciężkiej pracy. Panu kapitanowi również znani, radiosłuchaczom Radia Maryja, i wierzę w to głęboko, że ci wszyscy, którzy, bo to jest też pewien fenomen, no niezwykły fenomen, że tak naprawdę jedynym medium, które konsekwentnie od lat upomina się o polskich rybaków, o polskich stoczniowców, tak dotkniętych polityką Donalda Tuska, który kupując sobie stojak w Brukseli, jakby oddał polskie stocznie pod no, młotek, jeżeli można użyć takiego określenia, polskich portowców. I tym medium jest właśnie Radio Maryja i Telewizja Trwam. I chciałbym tutaj z tego miejsca też bardzo serdecznie po raz kolejny podziękować i zapewnić tych wszystkich z Państwa, którym morze jest bliskie, że to jest sprawa dla nas niezwykle ważna. Ale nie, a że to nie jest tylko jakiś tam drobny wycinek, to niech tylko podam jedną liczbę. Upadek Stoczni Szczecińskiej, jednego zakładu pracy, spowodował utratę pracy dla 10 tysięcy szczecińskich stoczniowców, ale w skali tego jednego przemysłu okrętowego pracy straciło ponad 100 tysięcy ludzi, bo to przecież Huta Częstochowa, która wytapiała stal na okręty, to zakłady Cegielskiego w Poznaniu, więc naszym takim absolutnym priorytetem jest ponowne uprzemysłowienie naszego kraju. Stworzenie realnych miejsc pracy w polskim przemyśle, żeby absolwenci uczelni technicznych, politechnik, uniwersytetów technologicznych, absolwenci kierunków inżynieryjskich znajdowali pracę w Polsce, żeby tutaj rodziły się dzieci, żeby tutaj młodzi ludzie chcieli zakładać swoje rodziny i żeby odbudować spuściznę wielu, wielu wybitnych Polaków, którzy kiedyś budowali podwaliny i siłę polskiego przemysłu, w tym również przemysłu okrętowego, polskich marynarzy, polskich portowców, polskich rybaków, a w szerszym ujęciu odbudować polski przemysł, czyli ponowne uprzemysłowienie, jest takie określenie, ponowna reindustrializacja, bo to jest kwestia przemysłu chemicznego, przemysłu wydobywczego, przemysłu motoryzacyjnego i nowoczesne technologie. Otwarcie polskiego przemysłu na nowoczesne technologie, na ludzi kreatywnych i postawienie na polskich przedsiębiorców, żeby państwo polskie wspierało polskich przedsiębiorców, a nie tych, którzy tutaj przyjeżdżają, żeby wydrenować kieszenie Polaków, a zyski wytransferować poza granice naszego kraju.
22:03, numery telefonów do naszego studia 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 dla południa, telefony w naszej rodzinie 536-600, 536-600-200, zagranica 655-2333 i 655-2366, Polska po wygranych wyborach, to temat naszych rozmów. Pan poseł Mariusz Błaszczak, pan poseł Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość są naszymi gośćmi i mają państwo okazję do rozmowy, do zadania pytania, a może także do skonfrontowania tego, co państwo słyszą w mediach publicznych czy w innych mediach prywatnych, zaprzyjaźnionych do tej pory z Platformą Obywatelską na temat rządu, który jeszcze nie rządzi Prawa i Sprawiedliwości, ale który już jest rozliczany z obietnic wyborczych. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, Adrian z Poznania.
Szczęść Boże.
Oczywiście gospodarka bardzo ważna, ale jak mówił papież Jan Paweł II, naród, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości. Takie pytanie, czy teraz Prawo i Sprawiedliwość, kiedy ma większość w Sejmie, doprowadzi do całkowitego zakazu aborcji? Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
My opowiadamy się za ochroną życia. Oczywiście w tych sprawach nigdy nie stosowaliśmy dyscypliny. Uważamy, że trzeba doprowadzić do tego, żeby życie było chronione w poprzedniej kadencji, tej, która się kończy. My sami byliśmy autorami projektu, w który zakładał brak możliwości zabijania dzieci chorych, bo przecież teraz jest takie prawo. Domagaliśmy się informacji, jak, no, jak wiele dzieci jest zabijanych dlatego, że mają zespół Downa. Nie odpowiedziano nam. Nie odpowiedziano nam, te informacje są no, jakoś tak skrywane. Ale też nie chcemy doprowadzić do tego, żeby sprawy, no te bardzo ważne, ochrony życia, zdominowały to, co się będzie działo w Sejmie, bo te spory światopoglądowe przesłaniają sprawy dotyczące wsparcia finansowego dla rodzin. To w kampanii wyborczej, jak Państwo doskonale pamiętacie, nami straszono, a więc zaczniemy od ustaw, które dotyczą, tak jak wcześniej powiedziałem, wsparcia na dzieci, powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego, podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Tego, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej, do realizacji tych celów i zadań, które stawialiśmy w rozmowie z Polakami.
I kolejny słuchacz, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jolanta z Gdyni. Halo?
Prosimy Pani Jolanto, słuchamy.
Bogu dziękuję, że ostatnio udało mi się połączyć ze studiem w sprawie wykluczonych osób niepełnosprawnych, którym, znaczy MOPS odbiera środki przyznane przez samorządy, w naszym wypadku Gdyni, przez Wojciecha Szczurka. Dzisiaj natomiast chciałabym poruszyć temat zarobków, prawda? Że wszystko pięknie, ładnie. Ładnie to brzmi, że wszystko zostanie podwyższone, że będziemy się cieszyć. Tylko chciałam zapytać, czy znaczy posłowie pochylili się nad sprawą, jak wygląda to od strony realnej. Od strony realnej, jakie są realne koszty zatrudnienia danej osoby w danym przedsiębiorstwie, w małym przedsiębiorstwie, w małym sklepie, rodzimym sklepie. Przeważnie bywa tak, że właściciele tychże sklepików czy tychże małych przedsiębiorstw sami stoją, podpierają ściany, bo chleb odbierają im oczywiście hipermarkety i pracują na własne utrzymanie. Teraz jeszcze taka wielka prośba i gorąca prośba, aby PiS nie zachłysnęło się tymi wyborami, bo uważam, jak rozmawiam z ludźmi, że nasze głosy zostały przyznane na wyrost. Ja też osobiście chciałam głosować na Pawła Kukiza i uważam, że jeżeli tym razem PiS nie popisze się i nie wywiąże z obietnic, po prostu dni PiSu przy kolejnych wyborach będą policzone, a ludzie są naprawdę mądrzy. Ja liczę na młodych, liczę, że zorganizują się wokół właśnie Pawła Kukiza i pokażą Polsce, ojczyźnie naszej, do czego młodzi są zdolni. Także bardzo proszę, teraz kolejna sprawa, zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez PFRON. Ile pieniążków musi dołożyć do tej sprawy, chcąc zatrudnić osobę niepełnosprawną, również właściciel sklepiku czy małego przedsiębiorstwa. Po prostu jest taka możliwość, że można zatrudnić osobę niepełnosprawną, podać jej rękę przy małej, niedużej dysfunkcji, ale niestety ile z tego, prawda, trzeba przeznaczyć pieniążków na PFRON. Więc temu należy się bardzo dokładnie przyjrzeć, bo ludzie uczyniliby dużo więcej, ale w myśl prawa po prostu są w tej chwili blokowani. No i myślę właśnie, życzę tego, aby PiS uściśliło prawo, którego nie mamy w kraju, aby nie było furtek, bo mamy tego masa, można prawo interpretować na tysiące możliwych sposobów. Sama mam do czynienia od lat, bo prowadzę sprawy spadkowe. Jak to wygląda, jak to się wszystko obchodzi pięknie, ładnie. Także bardzo proszę, aby PiS, aby się utrzymać przy władzy, stanęło na wysokości zadania. Pozdrawiam panów posłów, pozdrawiam ojca prowadzącego, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
No, szanowna Pani, bardzo dziękuję za ten telefon, bo politykom nigdy dosyć przypominania, że jeżeli nie daj Panie Boże, tak powiem szybko im ciśnienie oderwie od realiów, no to później bardzo boleśnie przekonują się o tym, że Polacy rzeczywiście mają dobrą pamięć i potrafią polityków przy urnach wyborczych z obietnic rozliczyć. Cieszę się i bardzo Pani dziękuję, że pomimo tych pierwszego odruchu, aby głosować na naszych konkurentów, zdecydowała się Pani jednak zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. No tutaj pozwolę sobie jednak z Panią nie zgodzić i również wierząc w mądrość młodych ludzi, nie sądzę, aby był powód, żeby przy okazji kolejnych wyborów musieli się tam akurat odnaleźć u boku znakomitego skądinąd rockmana i muzyka, natomiast no nie wiemy, jakim będzie politykiem. Chcę wierzyć, wierzę w to głęboko, że potrafimy po pierwsze utrzymać własne emocje, własne jakby ambicje i nie oderwać się od tego, co w sposób oczywisty dało nam sukces, to znaczy od spraw, którymi rzeczywiście dzisiaj Polacy żyją. Pani je wymieniała tutaj. To są kwestie związane jakby walki o polskich przedsiębiorców, dzisiaj dławionych w tym wymiarze chociażby handlu przez sklepy wielkopowierzchniowe, ale mówił o tym pan przewodniczący Błaszczak, że w tej sprawie mamy już konkret i na pewno będziemy chcieli tutaj szybko się tym zająć. Wspominała pani o kwestiach no, podstawowych, to znaczy dochodach, jakie dzisiaj polski robotnik, polski pracownik uzyskuje i mamy też świadomość tego, że my, polska gospodarka po tych 25 latach eksperymentu liberałów, no nie może brnąć nadal w tego typu no, zabójczą dla polskich rodzin zasadę, że będziemy konkurować z gospodarkami innych państw europejskich na niskie koszta pracy. My w kosztach pracy Bangladeszu czy innych państw Dalekiego Wschodu nigdy nie przebijemy. Jakoś dziwnie trafem składa się, że najlepiej rozwijające państwa to te, gdzie po pierwsze funkcjonuje przemysł i również ten przemysł ciężki, a dwa, gdzie koszta pracy są dalece wyższe i robotnik zarabia dalece lepsze i wyższe pieniądze niż w Polsce. Jakoś tam nikt, zakłady pracy stamtąd nie uciekają, przedsiębiorcy nie likwidują tych zakładów pracy i tutaj mogę panią zapewnić tylko, że jest w nas wola, determinacja i przede wszystkim pokora. Pokora pomimo wygranych wyborów, której to pokory będziemy się trzymać, bo jeżeli by jej zabrakło, no to wtedy byśmy się bardzo boleśnie z tym przekonany mogli przy kolejnych wyborach przekonać, że tak jak pani to wspomniała, Polacy mają dobrą pamięć i potrafią nas rozliczyć z tego, co Polakom i wyborcom żeśmy obiecali.
Radio Maryja, prosimy.
Halo, już ściszam radyjką.
Dobrze.
Już. Tak.
Prosimy.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Małgorzata z Poznania. Ja bym chciała się dołączyć do słów ojca dyrektora a propos właśnie pana prezesa Kaczyńskiego, bo nigdy nie miałam szczęścia się dodzwonić akurat jak był i po prostu chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że ludzie nie rozumieją, że pan walczy nie o siebie, bo jak kiedyś powiedział jeden ze rządów, że rząd się zawsze wyżywi, a pan mimo strasznych nalotów ciągle walczy i powtarzam, nie o siebie, ale o naród. Pochodzi pan z patriotycznej rodziny, więc te wszystkie cechy i walka o nie powinny być przez naród szanowane. Walczy pan o sprawiedliwość w tym kraju i właściwie o wszystko, bo w tym kraju, jak ja nazywam, przepraszam, prawo poszło na lewo, ale to przenośnia. Jeszcze raz powtarzam, boleję nad tym i czekam, iż naród obudzi się do końca i będzie głębiej myślał. A pan, panie prezesie, doczeka się należnego szacunku, czego niestety nie doczekał się pana brat. Dopiero po śmierci brzmiał głos: panie prezydencie, przepraszamy, to dużo za późno. Życzę wytrwałości i gratuluję niezmordowanej walki o Polskę z wartościami wyższymi niż pieniądz, który w naszej ojczyźnie stał się bożkiem. Opozycja zarzuca, że PiS w czasie rządzenia nic nie zrobił, że tego nie było, tego, owego itd., ale zapomnieli, że te rządy trwały tylko 2 lata i ciągle byli krytykowani i zbijani z tropu. I ci sami krytycy przez 8 lat rządów zrobili rzeczywiście dużo, ale złego. To tyle. Nie zanudzam. Żegnam. Dobranoc Państwu. Kłaniam się.
Dobranoc. Dziękujemy Pani Małgorzato.
No, podziękujemy. Bóg zapłać. Serdeczny Bóg zapłać za te słowa. Oczywiście przekażemy Panu Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. To rzeczywiście, tak jak Pani zauważyła, świętej pamięci Pan Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej, został doceniony po tej straszliwej tragedii. Widzieliśmy te znicze zapalane na krakowskim przedmieściu, te kwiaty składane na krakowskim przedmieściu, te kolejki, żeby pożegnać pana prezydenta, jego małżonkę w Pałacu Prezydenckim, bo tam przecież były wystawione trumny. No ale też doskonale pamiętamy, co się później działo. Jak ta władza, która teraz odchodzi, a wtedy kazała usunąć krzyż z krakowskiego przedmieścia, jak traktowano ludzi modlących się na krakowskim przedmieściu. O tym wszystkim pamiętamy. No i mam nadzieję, że to już nie powróci, że to takie judzenie, nastawianie jednych przeciwko drugim, że to się skończyło razem z odejściem tej władzy, a że próbowano jeszcze w tej kampanii wyborczej właśnie tych metod, no to wszyscy doskonale pamiętamy, to straszenie nami, to odbieranie godności, to takie twierdzenie, że tylko jedni są gotowi do tego, żeby bez względu na wynik wyborów, że mają prawo do tego, żeby rządzić, a cała reszta nie, no to mamy za sobą. Dzięki narodowi, dzięki temu, że rzeczywiście naród się obudził i dokonał takiego wyboru.
Były prezydent, pan Bronisław Komorowski, robi teraz tournée po mediach. No i na przykład dzisiaj był łaskaw powiedzieć o państwu. Natura środowiska PiS jest naturą grupy ścigającej, wietrzącej wszędzie spiski, trochę maniakalnie szukającej tajnych powiązań, czy jest dążenie do zemsty, do eliminacji przeciwników, do zawłaszczania państwa, do złego traktowania opozycji, czy też tego nie ma, to w najbliższym tygodniu będzie widać.
No i mówi to polityk, którego pierwszą decyzją była decyzja o usunięciu krzyża na krakowskim przedmieściu. Jak słyszeliśmy z relacji osób, które usłyszały taką rozmowę, kiedy zapytano prezydenta, dlaczego to uczynił, po co to robi, wtedy prezydenta Komorowskiego, przecież w sposób oczywisty no, doprowadzi do olbrzymich podziałów w społeczeństwie. No, jeszcze się nigdy w historii nie zdarzyło, aby w ten sposób próbować Polaków dzielić. To prezydent Komorowski stwierdził rzekomo, oj tam, emocje szybko opadną. A te emocje były takie, jak ich mówił tutaj pan przewodniczący Błaszczak. Więc jeżeli dzisiaj przegrany polityk, któremu Polacy podziękowali właśnie za taką prezydenturę, jaką prezentował przez te ostatnie lata, próbuje dzisiaj Polaków straszyć, no to mogę powiedzieć tylko tyle. No niech straszy nadal. Ta jego retoryka przyniosła mu spektakularną porażkę. Jeżeli będzie w to dalej brnął, no cóż powiedzieć więcej ponad to, że kiedy ja, ale jak sądzę i bardzo wielu Polaków zobaczyło osobę, wobec której no, mieliśmy bardzo wiele krytycznych uwag, ale jednak jest to były prezydent Rzeczpospolitej. Przez ostatnie 5 lat na jego ramionach spoczywał majestat Rzeczpospolitej, odpowiedzialność za polską konstytucję. Jak stoi gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i reklamuje firmę o jakiejś żenującej nazwie, nie będę jej przywoływał tutaj na antenie, dla marnych kilku tysięcy, nie wiem, dolarów czy złotych, to sobie pomyślałem, Boże, jaki wstyd na cały kraj, na cały świat, na Stany Zjednoczone. Mogę powiedzieć tylko tyle, no, szanując urząd prezydenta, mam poczucie takiego olbrzymiego zażenowania, że ale i też radości i satysfakcji, że dzisiaj nawet jeżeli będzie tego typu uwagi kierował pod naszym adresem, to są to już uwagi byłego, Bogu Najwyższemu dzięki, prezydenta, byłego. A że będzie atakował i wylewał swoje żale i frustracje, no to cóż, no, jakoś sobie z tym poradzimy.
Radio Maryja, proszę.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zdzisław, Gdynia City. Ja mam pytanie, czy pan Schetyna i spółka są na etacie Zjednoczonej Prawicy? Skąd to nie ma taką informację?
Panie Zdzisławie, nie bardzo tutaj goście rozumieją, jak widzę. Pytanie, gdyby pan skonkretyzował.
No bo w telewizji dzisiaj z panią Tadlą miał takie świetne informacje, jakby był na etacie Zjednoczonej Prawicy, że wszystko wie.
Wie, a co wie?
No, mówił o wyborach, który z przedstawicieli PiS-u będzie na danym stanowisku i tak dalej.
A, czyli układał rząd, tak?
Tak, tak, tak.
Dobrze, dziękuję panie Zdzisławie, panowie.
No cóż, no to jest tak, że Platforma jest ma nazwę obywatelskość, ale tylko i wyłącznie w nazwie, to bezideowa partia władzy, przegrali wybory, tak zdecydował naród, teraz kłócą się między sobą, bo bezideowa partia władzy straciła władzę, no i mają problem wewnętrzny. No ale no cóż, to pewnie będzie, to będą takie żenujące sceny, z którymi będziemy mieć do czynienia, ale zostawmy to gdzieś z boku. Skoncentrujmy się na tym, żeby zmieniać naszą ojczyznę w takim dobrym kierunku, żeby realizować te cele i zadania, które postawił nam naród w kampanii wyborczej. Na tym się skoncentrujmy, na wspólnym działaniu. A że różne rzeczy będą opowiadać, tak, będą różne rzeczy opowiadać, ale nie przejmujmy się tym.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Mówi Janina ze Śląska. Ja już jestem starszą osobą i interesuję się, no nie wychodzę z domu, bardzo jestem schorowana. A chciałam powiedzieć, że teraz chyba będę zdrowsza, bo byłam bardzo chora, jak słyszałam te wszystkie kłamstwa, to najeżdżanie na księży, na biskupów. Jak widziałam ostatnio panią Kopacz, jak mówiła, że o tej republice bezwyznaniowej, to dzisiejszego dnia widzę ten obraz, jak stała w Rzymie, w Watykanie, nad naszym ukochanym świętym ojcem i składała wiązankę. To ja nie, do dzisiejszego, ja się cała częsę, ja nie mogę tego słuchać, widzieć. Ja jestem z powodu nich jeszcze więcej chora. Ja to tak przeżywam, te kłamstwa wszystkie, te kradzieże. Nasz pan prezydent, on wyjeżdża za granicę i tam się nie wstydzi, on się tu między nami nie wstydzi, nakradł w tym nie umiem się nawet wysłowić, bo już jestem tak zdenerwowana. Nakrad sprzedawał obrazy i kradł od samego początku. To nasz prezydent? Ja jestem małym pionkiem. I ja bym się tego, ja cokolwiek bym zrobiła nie tak według praw chrześcijańskich w ogóle, to ja naprawdę bym się wstydziła. Wstydziłabym się tego, a oni jeszcze mają czelność występować. Ja nie mogę tego słuchać. Ja bardzo przepraszam, ale jestem tak zdenerwowana i cieszę się, że ten PiS będzie rządził. To są ludzie naprawdę sprawiedliwi i nie będą kraść i na pewno w Polsce będzie lepiej. Dziękuję.
Dziękuję pani Janino. Tutaj też wyjaśnię, że sprawę obrazu zaginionego bada prokuratura, więc tutaj może bym też złagodził te słowa dla jasności. A czekamy także na informacje z kancelarii prezydenta odnośnie pewnych spraw związanych z przejęciem kancelarii, w jakim stanie ta kancelaria prezydenta Komorowskiego została przejęta przez następców. Ta informacja ma się pojawić i państwo mają otrzymać taką dokładną informację o stanie, w jakim pan Bronisław Komorowski, pan prezydent, zostawił kancelarię prezydenta. Więc na to czekamy, a państwo oczywiście też mają prawo do własnej opinii. Panowie.
No cóż, ja oczywiście dziękuję za ten telefon pani Janinie. Chciałem przede wszystkim życzyć bardzo, bardzo dużo zdrowia, bo pani tutaj wspominała o tych kłopotach. I też jakby przyłączając się do tego głosu tutaj ojca prowadzącego, być może w tych emocjach, w tym w dużej mierze uzasadnionym zdenerwowaniu, gdzieś w tym też takim medialnym chaosie, jakby umknęła taka informacja, że to nie prezydent Komorowski ukradł i sprzedał ten obraz, tylko jego współpracownicy, wszystko na to wskazuje. Natomiast no, takie no, dosyć niezręczna, jeżeli można użyć takiego określenia, była wypowiedź już po wszystkim pana prezydenta Komorowskiego, który próbował to bagatelizować i tam w tym swoim stylu oj tam nic się nie stało, jakieś obrazki zginęły, a mnie się czepiają. No i stąd być może to zdenerwowanie, no ale to rzeczywiście no jakimś mimo wszystko jednak nadużyciem byłoby stwierdzić, tak jak tutaj to na antenie padło przy całej mojej krytycznej oczywiście ocenie samego pana byłego już prezydenta Komorowskiego. Natomiast no, niewątpliwie bardzo dużym wyzwaniem i zobowiązaniem są te słowa, które tutaj bardzo miłe dla nas z pani ust padły. Dziękujemy za te słowa, dziękujemy za tę wiarę w nas. I cóż, no będziemy starali się z całych sił, żeby tej pani wiary, nadziei nie zawieść. I tak samo wiary i nadziei tych milionów Polaków, którzy nam zaufali, na nas zagłosowali. I potrafimy też wyciągać wnioski, w jakim stylu kończą ci, którzy jeszcze no, rok temu byli tak pewni swojego zwycięstwa, że nawet swoje własne prywatne mieszkanie wynajęli na kolejne 5 lat, bo byli przekonani, że przecież im się prezydentura na kolejne 5 lat należy, że właściwie mają już ją w kieszeni, a Polacy, wyborcy dosyć boleśnie zweryfikowali to ich przekonanie o ich no, niezastąpowalności i wyjątkowości. Otóż politycy, jeżeli się nie sprawdzają, muszą odejść. I to na pewno również jakby takie przekonanie musi nam towarzyszyć w tej codziennej, bardzo ciężkiej i pokornej, podkreślam to, pokornej pracy, żeby takie osoby jak tutaj pani Janina, czy inni państwo, którzy do nas telefonowali, nie zawieść.
Pani Janina wspomniała też, że liczy sobie już trochę wiosen i jest osobą schorowaną. Ja byłem świadkiem przynajmniej dwukrotnie, kiedy w aptece osoby starsze nie były w stanie wykupić leków. Czy państwo zauważają to? Też ten problem.
Tak, my mówiliśmy w kampanii wyborczej o projekcie, mamy przygotowany projekt darmowych leków dla seniorów, dla osób, które skończyły 75 piąty rok życia. No nie można oszczędzać, bo co to jest za oszczędność? To żadna oszczędność. Na zdrowiu i życiu ludzkim nie można jakichkolwiek oszczędności przeprowadzać. A służbę zdrowia zmieniono w spółkę. Służba zdrowia, szpitale mają zarabiać pieniądze. To był ten proces zmian, który zapoczątkowała pani Ewa Kopacz, kiedy była ministrem zdrowia w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Być może słuchacze nie pamiętają, ale świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński składał wniosek do Senatu, bo tak mówi konstytucja, o referendum w tej sprawie. I ten wniosek został zablokowany przez większość senacką z Platformy Obywatelskiej. A no, służba zdrowia, która jest ukierunkowana na ludzi zamożnych, no nie ma sensu. Nie stać nas, żeby płacić za przyjęcie do lekarza. Te kolejki z roku na rok są coraz dłuższe. A więc zmiana Prawa i Sprawiedliwości zaproponowana polega na rozwiązaniu NFZ-u, na finansowaniu opieki zdrowotnej z budżetu państwa. Wtedy pod kontrolą te fundusze będą, pod kontrolą polityków, parlamentu. Dziś jest to odrębny fundusz, który praktycznie no, jest poza kontrolą. I co jest też niezwykle ważne, no jednak te nakłady na służbę zdrowia muszą być wyższe. Skoro nasi sąsiedzi Czesi przeznaczają na służbę zdrowia 6% PKB, a my tylko niewiele ponad 4%, to znaczy, że od początku ta pula pieniędzy przeznaczanych z naszych przecież podatków jest zbyt skromna. Jeszcze raz to powtórzę, na zdrowiu nie można oszczędzać, dlatego że no, to jest jedno z podstawowych zadań wspólnoty, żeby dbała o ludzi chorych, o ludzi starszych i o dzieci.
Dzieci, wspomniał pan także, była ustawa o sześciolatkach. Czy rodzice będą mieli prawo wyboru, czy posłać swoje dzieci do szkoły w wieku 6 lat, czy ustawowo zostanie wprowadzony ustawowy obowiązek od 7 lat?
Tak, mamy taki projekt ustawy. On jest zgodny z projektem obywatelskim, pod którym podpisy złożyło ponad 1 000 000 obywateli. Tak, chcemy wrócić do obowiązku szkolnego dzieci, które mają 7 lat. Natomiast oczywiście chcemy dać wybór rodzicom. Jeżeli rodzice uważają, że dziecko może pójść do szkoły wcześniej, to oczywiście dziecko mogłoby do takiej szkoły pójść, ale ta decyzja powinna należeć do rodziców, bo rodzice najlepiej znają swoje dzieci, a nie urzędnicy, którzy gdzieś tam z daleka decydują, co dla rodziny jest dobre, a co złe.
To jeszcze przy szkole szykuje się reforma szkoły, to znaczy wygaszanie gimnazjów. O tym mówił m.in. pan profesor Gliński. W kierunku 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letnich liceów.
Tak, rzeczywiście my uważamy, że ta zmiana przeprowadzona przez rząd premiera Jerzego Buzka była złą zmianą. Dzieci w wieku gimnazjalnym, wyrwane ze swojego środowiska, w którym przecież wyrastały po 6 latach szkoły podstawowej, no bardzo często przechodzą, bo to jest taki bardzo trudny wiek wychowawczy, bardzo często są narażone na te wszystkie problemy wychowawcze właśnie. Badania, eksperci, doświadczenia rodziców mówią jednoznacznie, że w tym środowisku, w którym dziecko wzrastało od pierwszej klasy szkoły podstawowej, no, lepiej wychowuje się niż wyjęte ze swojego środowiska i przesunięte do gimnazjum. Przy czym podkreślamy, że to będzie proces, że te dzieci przecież będą pod opieką nauczycieli, tylko inaczej zorganizowanych. A więc kiedy słyszę dziś ZNP, które protestuje, mówiąc, że nauczyciele stracą pracę, to nieprawda. Nauczyciele nadal będą opiekować się dziećmi, tylko zostaną inaczej zorganizowani w systemie, który sprawdzał się przez lata.
Bo nakręcana jest taka spirala już w związku z gimnazjami. Ratujmy gimnazja.
Właśnie. Ja się dziwię, że ZNP nie protestowało. Ja nie słyszałem tych protestów wtedy, kiedy były likwidowane szkoły właśnie w Polsce lokalnej. Wtedy cisza. A dziś słyszę jakieś protesty. Taka jest wola rodziców. Kiedy rozmawiamy z rodzicami, mówią wprost, że najbardziej obawiają się tego właśnie wieku, w którym dzieci uczęszczają do gimnazjum. Też jest bardzo istotne, że przywrócimy pełny kurs historii w szkole. Dziś on jest okrojony, bo bez znajomości naszej historii nie ma tożsamości narodowej, a więc to też jest niezwykle ważne.
O studia zapytam za chwilę, a teraz kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i gości. Jestem wzruszona, że się dodzwoniłam, dlatego że chcę powiedzieć, że tak się cieszę. Cieszę się z tej zmiany, z tego, że odradza się wspólnota, że pan prezydent najpierw został prezydentem, a teraz, że państwo doszli do władzy. Tylko martwi mnie to, w jaki sposób mnie męczy, tak jak taką panią, która dzwoniła, która mówiła sama, że już ma 80 lat. Tych ludzi, którzy wychowani byli w pewnych wartościach, męczy to, co teraz się dzieje, ponieważ ci ludzie nie mają wstydu i nie żądają, sami nie chcą się rozliczyć, natomiast już chcą natychmiast rozliczać państwa, czyli tych, co naród ich wybrał. Przecież to jest takie, kiedyś się mówiło, bój się Boga. Oni też powinni po prostu pomyśleć i uderzyć się w piersi, jak te 8 lat dla takich ludzi jak ja i podobni, którzy nie są, którzy wiedzą, że liberałowie są trochę bezwzględni, i tacy byli. Jak pan Tusk doszedł do władzy, to ja płakałam, przyznam. Może to była intuicja, ale żałowałam, że tak krótko rządził PiS, a też żałowałam, że pan Olszewski, gdyby wtedy nie stało się to z rządem pana Olszewskiego, to Polska poszłaby właśnie w tym kierunku, w którym teraz powinna iść. Za kilka dni jest rocznica 97. odzyskania niepodległości. I cieszę się, i tak jak Żeromski chyba powiedział, że radość z odzyskanego śmietnika. Owszem, zapierają się ci rządzący, że Polska nie była w ruinie, że jest piękna, pokazują, ale dla mnie to jest ta radość z odzyskanego śmietnika. I będzie bardzo trudno przemóc to wszystko, ponieważ te audycje telewizyjne, które w ogóle są na wyrost, ja nie wiem, o czym ci ludzie mówią? Ci ludzie powinni się zastanowić, także dziennikarze, cieszyć się i w takim spokoju czekać na te decyzje państwa. Ja nie zazdroszczę tego klimatu, ale jeszcze raz powtarzam, gdyby moja mama, która brała udział w powstaniu, która przeżyła wojnę, która odbudowywała szpital Dzieciątka Jezus, kiedy wszyscy się cieszyli właśnie wtedy też, tak jak po pierwszej wojnie światowej, tak potem, i czy lekarze, i pacjenci, wszyscy budowali. Potem ciągle byliśmy oszukiwani. A teraz, kiedy jest szansa, że to wszystko się ułoży, już są jakieś takie zakusy, chociażby te gimnazja, to też jest jakaś polityka, ponieważ rzeczywiście te 4 reformy pana Buzka, dzisiaj słyszałam, że ktoś powiedział, to nie były polityczne, że ta decyzja jest polityczna jakoś z tymi gimnazjami państwa, a tamte były reformy, one wszystkie nie były najlepsze i właśnie one były polityczne, bo chciały dostosować się do Europy, nie wiem, to było bardzo niefortunne. Pracowałam w wtedy w bibliotece pedagogicznej i przyjeżdżali ci dyrektorzy szkół i rozpaczali, że po prostu, że muszą stawać się menedżerami, że chcą uczyć, że chcą być nauczycielami, że chcą prowadzić szkołę. Za dużo rzeczy poruszam, ale strasznie chcę wyrazić tę radość i teraz, kiedy już będzie 11 listopada, niebawem będę myślała o tym, że życzę, żebyśmy uporządkowali tę naszą Polskę i tak jak Tuwim pisał w Kwiatach Polskich, że niech będzie biedny, ale czysty.
Pani Mario...
Ja jeszcze dodam, tylko że mogłabym mieć suchy chleb, ale żeby właśnie te wartości, Bóg, honor, ojczyzna były najważniejsze, bo nigdy nie miałam najlepiej. Ale wytrzymam wszystko, ale wiem, że Państwo mają te same wartości, wyznają co ja i mnóstwo ludzi, którzy głosowali. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia wszystkim. Z Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Mario, bardzo dziękuję za ten, dziękujemy za ten telefon, za te słowa. Dla nas no, bardzo miłe, nie ukrywam, ale również no, niezwykle zobowiązujące. A jestem pani wdzięczny również za przypomnienie no, niezwykłej postaci, niezwykłego człowieka, pana premiera Jana Olszewskiego. I to jest też taki może dobry moment na to, aby poprosić wszystkich państwa o to, aby właśnie dzisiaj, szczególnie dzisiaj pana premiera Olszewskiego otoczyć taką szczególną, ciepłą myślą, a przede wszystkim modlitwą. Jest po ciężkiej operacji, ale z tego, co słyszałem od jego przyjaciela, no, wszystko idzie w dobrym kierunku, więc pamiętajmy o tym no, ważnym dla nie tylko najnowszej historii Polski polityku, człowieku, bo rzeczywiście próbował zmieniać Polskę w takim kierunku, o jakim mówiła tutaj pani Maria. Dziękuję za też no, słowa o Żeromskim. Ja mogę zapewnić, że my nie chcemy obiecywać budowy szklanych domów, natomiast na pewno możemy obiecać jedno, że będziemy robić wszystko, naprawdę będziemy robić wszystko, aby Polacy w naszej ojczyźnie, wszyscy Polacy, również ci, którzy nie podzielają naszych poglądów, którzy na nas nie głosowali, bo być może dali wiarę tym wszystkim no, strasznym rzeczom, które pod naszym adresem wypowiadano, czy to w mediach, czy przez naszych konkurentów, aby czuli się u siebie. Bo to jest niezwykle ważne, aby przywrócić Polakom i Polsce takie poczucie wspólnoty. Mówił o tym tutaj na początku tej naszej rozmowy ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk. To słowo razem. Abyśmy razem budowali poczucie dumy z naszej ojczyzny, nawet jeżeli ona jeszcze jest dzisiaj biedniejsza niż nasi sąsiedzi, nawet jeżeli dzisiaj jeszcze tutaj żyje się trudniej, ale jesteśmy u siebie, jesteśmy Polakami, nawet jeżeli się spieramy, jeżeli się różnimy, czas też zakończyć ten bardzo dewastujący dla poczucia tej naszej wspólnoty narodowej taki bardzo intensywny spór. Ten spór, który z chwilą wygrania przez naszych konkurentów 8 lat temu wyborów w Polsce zafunkcjonował. Spór, który również no niestety zakończył się największą tragedią, jaka miała miejsce po 1945 roku. To jest uchwała Polskiego Sejmu, o tym mówi. To jest tragedią smoleńską. Nie byłoby tej tragedii, gdyby nie ten spór, który właśnie wywołano, tej walki z ówczesnym prezydentem, panem profesorem Lechem Kaczyńskim. Więc chcemy zmieniać Polskę, chcemy ją naprawiać również po tych wszystkich błędach. Chcemy pamiętać również o tej elementarnej sprawiedliwości i praworządności w naszym państwie, ale też, i to jest nasza deklaracja, mówił o tym nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, chcemy szanować naszych konkurentów, chcemy szanować opozycję, stąd nasze pozycje pakietu demokratycznego, ale też chcemy przywrócić wiarę Polakom w to, że polska polityka może być merytoryczna, może być uczciwa, bo ludzie, jestem o tym przekonany, no, są w stanie wybaczyć nam, szerzej klasie politycznej wiele, ale jednego nigdy nie wybaczą. Braku uczciwości i takiej próbie budowania kosztem obywateli, Polaków, własnych fortun, własnych majątków. No i to mogę obiecać. A jeżeli się trafią jakieś potknięcia, czy nie daj Panie Boże jakieś cięższe, rażące jakieś naruszenia tutaj norm, czy nie daj Panie Boże prawa, to potrafimy czyścić własne szeregi. Dał tego dowody nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, bo nawet skończyło się to utratą władzy dla Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak w tych sprawach byliśmy pryncypialni i na pewno tak dalej będziemy postępować.
No, czy macie panowie nadzieję na to, że Platforma Obywatelska, jako teraz ta główna partia opozycyjna, to będzie opozycja merytoryczna, że będą panowie w stanie z ludźmi z Platformy Obywatelskiej merytorycznie na argumenty, również w ramach tego pakietu demokratycznego, o którym panowie mówicie, współpracować? Jest teraz choćby spór już na samym początku o prezydium Sejmu.
Czy my taką, że pan przewodniczący pozwoli, nadzieję mamy, ale też nie jesteśmy ludźmi naiwnymi. I jednak stoimy tutaj twardo obydwoma nogami na ziemi, chociażby to, co się jakby wylało, jeżeli można użyć takiego określenia, z ust jednego z do niedawna najważniejszych polityków Platformy, przecież wicemarszałka, byłego szefa, obecnego szefa Komisji Obrony Narodowej, czy bardzo ważnej Komisji Obrony Narodowej i niestety również z ust obecnego szefa klubu parlamentarnego, jak gdyby jest tego najlepszym dowodem, no ale pozostajemy w tej nadziei, ale też pozostajemy realistami, jak gdyby no, mamy świadomość, że no, przeciwnik jest jaki jest.
No, my zakładamy, że Platforma nie wyciągnęła wniosków z tego, co wydarzyło się w ostatnich wyborach, dlatego że słyszymy już komentarze powyborcze, które są nastawione właśnie na jątrzenie, na ataki. To jest taka metoda, którą 10 lat temu, po dwukrotnych przegranych wyborach, najpierw prezydenckich, a potem parlamentarnych, stosowano. Zresztą mówiliśmy przed chwilą o byłym prezydencie Bronisławie Komorowskim. Jego przyjaciel, taki poseł z Biłgoraju, sam twierdził, że w uzgodnieniu z byłym premierem Donaldem Tuskiem atakowali świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby uderzyć, jak to zostało wyrażone, w podstawy godnościowe tej prezydentury. A więc nie merytoryczne argumenty. Spór w demokracji jest podstawą. My się różnimy w poglądach, mamy inne oceny, ale powinniśmy siebie nawzajem szanować. A tu była próba odebrania właśnie szacunku i godności drugiej stronie. My oczywiście takich metod nigdy nie stosowaliśmy i stosować nie będziemy. A jak to będzie wyglądało z drugiej strony? No pewnie tak, jak mówił pan przewodniczący Brudziński. Słyszeliśmy tego człowieka, który no mówił tak, jakby, no jakby obraz rzeczywistości był przysłonięty no tą taką nienawiścią do innych.
Co z prezydium Sejmu? Jeszcze dopytam, ponieważ jest rzeczywisty spór pomiędzy obecnością czy reprezentacją w prezydium każdego z klubów parlamentarnych, ale równocześnie z drugą zasadą, że większość, czyli głos decyzyjny ma ta strona, która rządzi. W tym wypadku jedna partia, Prawo i Sprawiedliwość wraz ze Zjednoczoną Prawicą.
Tak. Posłowie są reprezentantami narodu. To naród w wyborach zdecydował, jakie są proporcje. I rzeczywiście tak jest, że no jest taka zasada podstawowa. Otóż rząd musi mieć przewagę w prezydium Sejmu, bo w przeciwnym razie to opozycja przegłosowywałaby rząd i rząd nie mógłby wprowadzać swoich projektów ustaw. Też trzeba mieć na względzie rozsądek. No nie można rozszerzać prezydium Sejmu do jakichś gigantycznych rozmiarów, gdyż to są nieuzasadnione koszty, bo to wszystko kosztuje. Gabinet wicemarszałka kosztuje, obsługa, sekretariat, samochód. To wszystko są koszty. A więc my zdecydowaliśmy o tym, żeby prezydium było sześcioosobowe, tak jak jest dziś. Dziś w tym prezydium sześcioosobowym przewagę trzech reprezentantów ma koalicja PO-PSL. Ona rządzi. My chcieliśmy, żeby ta zasada została utrzymana, więc żeby było trzech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, no i trzy miejsca dla opozycji zgodnie z liczbą uzyskanych mandatów poselskich. I to jest bardzo sprawiedliwe postawienie sprawy, no dlatego, że no, nigdy nie może być tak, żeby mówiąc tak obrazowo, ogon merdał psem.
I kolejny telefon od państwa, prosimy. Halo? Halo, halo? Nie słyszę niestety, to może tutaj. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam ojca Dariusza i panów z PiS-u. Sprawy takie jak chciałbym poruszyć. Media publiczne, no po prostu tego się nie da dalej słuchać. Taka bezczelność, fałsz cały czas w oczy. I czasami przy obecności przedstawicieli PiS-u i zauważyłem, że nigdy przedstawiciel PiS-u uczestniczący w jakiejś tam rozmowie w mediach publicznych nie zareaguje bezpośrednio do tej pani redaktor czy redaktora krytycznie, że po prostu pani czy pan mówi nieprawdę, wprowadza tą rozmowę w sposób, znaczy na złe tory, na fałsz i tak dalej. Jakoś tak za bardzo ugrzecznieni jesteśmy, także ja bym to proponował jakoś to inaczej na przyszłość. Na przykład ostatnio w mediach publicznych był pan Żakowski, to jest związany z Gazetą Wyborczą, w programie takim wieczornym. No i na przykład teraz zauważyli, że Ruch Narodowy tam wprowadził kilku swoich posłów razem z Kukizem. No i obawa, że jak będą te marsze 11 listopada, że pójdą obrony i tak dalej, że i co dalej właśnie Żakowski sugeruje panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, i to było dwa dni temu, może dzień, ażeby wszedł w tą grupę Ruchu Narodowego, jakoś objął ich takim nadzorem, no i później opanował. To samo na przykład dzisiaj w mediach publicznych występował profesor Markowski, socjolog, również nawiązał do Ruchu Narodowego, takie jednak są obawy przed tymi, to są patrioci według mnie, że są różne formy polskości. Nie tylko taka polskość, co Ruch Narodowy proponuje, że Polska dla Polaków, ale mogą być jeszcze inne formy polskości. Także te media publiczne, moim zdaniem, jak najszybciej trzeba by się za nich wziąć i takich redaktorów jak Lewicka, na dalej Wąsowicz, Kraśko, no po prostu wyrzucić to są szkodnicy Polski. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w PiS-ie uważam, że powinny być również takie osoby jak pan Mastalerek. No tak się coś stało, że został na bok odstawiony, ale to przecież młody, energiczny, dobrze się pokazał. No nie wiem dlaczego tak to wyszło. Teraz tak, niedawno były wybory. Frekwencja jest była około 50-51%. To jest mało. Jak przy takiej biedzie, przy takim zniszczeniu, to jest bardzo mało. Chwała episkopatowi, że wystosował komunikat do wiernych, że wybory to jest obowiązek każdego obywatela wiernego. No i tam nie było mówione na jaką partię głosować, także to był komunikat dobry. Tylko mało był czytany w niektórych kościołach tylko. W Lublinie, jak ja oddzwoniłem, 5 kościołów, na 5 tylko w jednym kościele był czytany. Także na zapytanie, dlaczego nie był czytany proboszcza, a dałem przykład, że na przykład w Drohiczynie to poszedł ten komunikat za pismem przewodnim biskupa. Proszę pana, my mamy swojego biskupa. No, źle to się stało. Także bo to wybory będą może jeszcze za jakiś czas następne, także ja bym proponował nad tym się zastanowić, dlaczego, bo jakieś tutaj coś tam zawiodło. I na przykład moim zdaniem...
Panie Stanisławie, już tak, finalizujemy.
Tak, to jeszcze jedno. No na przykład dzisiaj media podają, że na przykład partia Petru ma 12% poparcia. No, wiadomo, że to wzięta przez kogoś tam ustawiona i Polacy się nabierają. Moim zdaniem, ja głosuję cały czas na PiS, także i głosowałem i na Solidarną Polskę. Moim zdaniem za mało jest w mediach publicznych po prostu odreagowania PiSu na takie różne takie antypolskie posunięcia. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, panowie.
Dziękuję państwu, zajdę do dużo wątków, ale może tak, jakby od tyłu troszeczkę. No kwestia czytania listu w poszczególnych diecezjach czy kościołach. No proszę wybaczyć, ale to jednak nie rolą polityków jest tutaj gdyby komentować decyzje podejmowane przez ordynariuszy czy nawet księży proboszczów. No to jak gdyby rozgraniczamy tutaj te kwestie, więc trudno, żebyśmy się tutaj w tej sprawie jakoś konkretnie czy tej archidiecezji czy innych zabierali głos. No to już jest gdyby byłoby pomieszanie porządku rzeczy, to po pierwsze. A do początku pańskiej wypowiedzi, a mianowicie, że w tych programach publicystycznych w telewizji publicznej no politycy PiSu są mało asertywni, nie zabierają głosu. No powiem nieskromnie, że akurat to jest zarzut zarówno pod moim, jak i przede wszystkim pana przewodniczącego Błaszczaka absolutnie nietrafny, bo ja wielokrotnie z dużą jakby satysfakcją i nie ukrywam, radością oglądałem programy z udziałem pana przewodniczącego Błaszczaka w telewizji publicznej, czy w Info, czy w innych programach, gdzie jakby to dokładnie, o czym pan mówił prowadzącym, pan przewodniczący Błaszczak mówił, powodując niejednokrotnie no, ewidentną złość, niechęć, czy wręcz taką arogancję prowadzących. Tutaj pan wspomniał z imienia i nazwiska jedną panią redaktor telewizji Info. No ja też miałem wątpliwą przyjemność kiedyś prowadzić z nią rozmowę i kiedy zostałem poddany właśnie tym metodom, które ta pani zwykła stosować pod adresem opozycji, to również nie miałem żadnych problemów ani oporów, żeby zwrócić jej na to uwagę na antenie i zapowiedzieć, że jest to moja ostatnia wizyta u niej, bo nie ma najmniejszego sensu dawać jej satysfakcję do tego, żeby i rzeczywiście od tego czasu nigdy u niej pomimo różnych zaproszeń się nie pojawiłem, bo to jest najlepsza metoda, żeby po prostu takich ludzi omijać szerokim łukiem, bo to nie ma nic wspólnego z rzetelnością dziennikarską, tylko po prostu to byli funkcjonariusze medialni, czy są funkcjonariusze medialni obecnej władzy. Co do, tutaj się z panem absolutnie pozwolę nie zgodzić, co do tej roli i jak gdyby postawy przedstawicieli tak zwanego ruchu narodowego. No, sam fakt, że dzisiaj zasiadają w jednym z klubów parlamentarnych u boku, no, użyjąc tak najłagodniejszego określenia, dosyć dziwnych polityków, no bo już dzisiaj są politykami, skoro zostali parlamentarzystami, a ich wcześniejsze dokonania no są bardzo, ale to bardzo, powiedziałbym, wątpliwe z punktu widzenia dorobku politycznego. I sama ta idea marszy i te uwagi pana Żakowskiego, którego pan błędnie przypisuje do Gazety Wyborczej, bo dzisiaj chyba z tygodnikiem Polityka związany, i próbujących jakby podpowiadać, czy żądających od Jarosława Kaczyńskiego, żeby on się teraz zajmował ruchem narodowym i jak tu słyszę, jak pana dobrze zrozumiałem, cywilizował. Wie pan, już nas tak próbowali przyklejać do tego ruchu i wmawiać nam, że powinniśmy w tych marszach brać udział, po czym okazało się, że a to jakiś wóz telewizji komercyjnej został podpalony albo budka policyjna i ze zdumieniem słyszeliśmy, kiedy byliśmy w tym czasie na Wawelu, kiedy składaliśmy kwiaty na grobie Józefa Piłsudskiego i również w krypcie, gdzie pochowany jest pan prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. Taki bardzo charakterystyczny obrazek. Przemawia Jarosław Kaczyński w Krakowie pod Wawelem, obok Krzyża Katyńskiego. Zgromadzenie pokojowe, kilka tysięcy ludzi. Bardzo patriotyczne i takie no, pozytywne emocje. A w relacji telewizyjnej przedzielony obraz na pół, w relacji telewizyjnej najważniejszych stacji i podpalona podpalona budka policyjna pod ambasadą rosyjską, albo wcześniej jakieś inne ekscesy i taka próba zbitki i komentatorzy właśnie w stylu pana Żakowskiego czy innych, którzy mówią, to Kaczyński podpala Polskę. Kaczyński podpala Polskę, bo pojechał na Wawel. To już poziom no, nie chcę powiedzieć, że wariacji, ale takiego no już tak prostackiego zabiegu propagandowego.
Ten etap straszenia PiS-em, tak. On pewnie jeszcze nie minął i będzie cały czas, zresztą to były prezydent Bronisław Komorowski jeszcze próbuje odgrzewać i pewnie będzie to dalej wykorzystywane, ale też jest straszenie na przykład panem ministrem Macierewiczem. Dlaczego panów zdaniem, wspomniał pan też, panie przewodniczący, Jana Olszewskiego, pan Macierewicz bardzo ściśle współpracował z panem premierem Olszewskim. Dlaczego taką twarz no, strachu nadaje się ministrowi Macierewiczowi?
Bo jest skuteczny. No właśnie. Bo jest skuteczny.
Ale to ja właśnie dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Bo jest rzeczywiście skuteczny, bo doprowadził do likwidacji WSI, służby specjalnej, która została no, w zasadzie niezmieniona z czasów PRL-u i przez lata funkcjonowała. Miała wpływ, jak się okazuje, na różne sprawy toczące się w naszym kraju, a minister Macierewicz przeprowadził likwidację tej służby, bo jest człowiekiem, który jest jednym z twórców polskiej opozycji niepodległościowej, bo jest człowiekiem silnej woli i charakteru, no bo jest człowiekiem, który potrafi wprowadzić te zmiany, te właśnie dobre zmiany. A ci, którzy rządzą, gryzą ze złości palce i się zastanawiają, no jakby tu zrobić, żeby chociaż były wybory, to żeby jednak nic się nie zmieniło. I wskazują, no nie, ten to w rządzie być nie może, tylko musi być tamten, bo może tak, bo może go omotamy, tak pewnie się zastanawiają, bo może on ulegnie, może zmian nie wprowadzi. No, to tak to wygląda. Minister Macierewicz należy do tych polityków, którym Polska bardzo wiele zawdzięcza.
Z tych słów wnioskuję, że w rządzie pani premier Beaty Szydło będą ludzie skuteczni.
Będą z całą pewnością ludzie skuteczni, będą ludzie, którzy wprowadzą zmiany, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Do audycji można?
Tak, słuchamy, prosimy.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam pani Beato.
Tak, mówi Beata z Londynu. No, gratulacje przede wszystkim, ale bardzo ważne jest, aby ten zapał do zaangażowania się wśród prawicowego lektoratu sprzed wyborów trwał nadal. Ponieważ teraz trzeba już myśleć o przyszłych wyborach i będzie bardzo, ta propaganda będzie bardzo zjadliwa. Pojawi się mnóstwo krzykaczy, których celem będzie obalenie popularności PiS-u. I z tą działalnością muszą się zmierzyć ludzie popierający prawicę. Także wyborcy prawicy nie mogą teraz usiąść na laurach. Nawet jakby chcieli. W tej chwili właśnie każde wydarzenie, co się dzieje w Polsce, każda ustawa, czy wszystkie nagłówki w pracy, wszystko to na bieżąco powinno być przedyskutowywane w środowisku prawicowym. Bo my w dalszym ciągu nie mamy naszych mediów. Dlatego ludzie muszą przez swoje rozmowy w swoim środowisku właśnie zrobić to, co te brakujące media mogłyby zrobić. Dlatego cały czas w dalszym ciągu trzeba pracować wszędzie, w całym kraju i uświadamiać ludzi, swoich znajomych, tłumaczyć, pokazywać te manipulacje, no i zdobywać słuchaczy Radia Maria. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję pani Wato, z panem
bardzo,
Bogiem.
Bardzo dziękujemy. To rzeczywiście są słowa, które oddają te zadania, jakie przed nami stoją. Oczywiście tak można się w pełni podpisać, że trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba przekazywać informacje, zachęcać, żeby słuchali Radia Maryja, żeby oglądali telewizję Trwam, żeby włączali się do rozmowy. No to jest właśnie taka obywatelska postawa. Rozmawiajmy, mamy często różne poglądy, ale szanujmy siebie nawzajem i przekonujmy, znajdujmy najlepsze rozwiązanie dla Polski.
Miałem zapytać też o studia, bo rozmawialiśmy o szkole podstawowej, która ma być 8-letnia, o 4-letnim liceum, więc zapytam, czy ten system boloński, z którym mamy dzisiaj do czynienia, 3+2 zostanie utrzymany, co z maturą, czy będzie postawienie bardziej na kreatywność i jakąś opisowość na maturze, przynajmniej ja taką maturę pamiętam, i czy to będzie promowane, czy klucz będzie promowany. No i szkolnictwo zawodowe.
Tak, proszę ojca, oczywiście uważamy, że należy odejść od systemu bolońskiego, on się po prostu nie sprawdzał. Na maturach no, nauczono młodzież rozwiązywania testów. A to nie tędy droga. To mit, że młodzi ludzie, jeżeli nie będą się uczyć, tylko będą wiedzieć, gdzie znaleźć informacje, to już wystarczy. Nie, to nie wystarczy. To są potężne braki erudycyjne, a więc młodzi ludzie powinni posiadać sztukę wysławiania się, pisania właśnie, a od tego odchodzono na rzecz tych testów. Szkolnictwo zawodowe należy przywrócić. To był potężny błąd. Trzeba też, mówił o tym pan przewodniczący Brudziński, doprowadzić do odbudowy przemysłu. Bardzo wiele szkół zawodowych, techników zostało zlikwidowanych, bo zlikwidowane zostały też zakłady pracy, w których absolwenci tych szkół znajdowali zatrudnienie. No ale to nie może być tak, że absolwenci trafiają na bezrobocie. To trzeba połączyć. Też chcemy rozwijać nowoczesne technologie. Chcemy postawić na innowacje. Chcemy, żeby młodzi ludzie, którzy zaczynają swoją działalność zawodową, mieli też wsparcie przy usamodzielnieniu się, żeby dziś na przykład zdolni młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą, są wręcz wyławiani przez koncerny gdzieś tam z zachodu Europy, a to jest strata dla nas, dlatego że na ich wykształcenie ułożyli wszyscy, polscy podatnicy. To też jest strata dla nas, bo to są ludzie aktywni, są to ludzie kreatywni i trzeba im stworzyć warunki do tego, żeby mogli założyć rodzinę w naszym kraju, żeby mogli właśnie swoje talenty rozwijać i żeby mogli pracować dla ojczyzny.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Dariuszu.
Słuchamy.
Kłania się Kazimierz z New Jersey.
Kłaniamy się, panie Kazimierzu.
Panie ojcze Dariuszu, prorocze były słowa ojca dyrektora, kiedy powiedział, że władza nie jest wieczna. Potem jak wygrał prezydent Duda wybory, to Dworak, który mataczył przy telewizji Trwam, powiedział, że zasłużeni działacze III RP pójdą na bruk. Także sprawdziły się słowa ojca dyrektora.
Szczęść
Boże, do widzenia.
Dziękuję, panie Kazimierzu. Pozdrawiam, szczęść Boże. Proszę, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
No ja już jestem gotowa, tylko przeciw.
My też jesteśmy gotowi.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, witam serdecznie moich kochanych posłów, ojca. I z wielką zazdrością zawsze wysłuchuję posła Brudzińskiego, gdyż on zawsze wspomina swój region, skąd pochodzi. Jak ja bym pragnęła, żeby mój poseł, pan Ziobro, powiedział tak o ziemi świętokrzyskiej. Byłabym przeszczęśliwa. To jest jedno. A drugi mam temat taki, jak będzie rozwiązany KRUS. czy wszyscy sklepikarze muszą być na KRUS-ie? Bo inni nie dadzą rady pracować.
Chodzi o... mówi pani sklepikarze?
Tak, bo dzisiaj jest taka moda. Kupuje się hektar 15 i się staje rolnikiem. I automatycznie nie płaci się ZUS, a KRUS. I ci inni, którzy nie mają możliwości dokupić pola, nie mają dziadka, babcie, żeby dali, oni płacą 1100, a ci drudzy płacą 250. Tu też jest wielka konkurencja. Bardzo bym prosiła, żeby kiedyś ten PiS na to łaskawie spojrzał. Nie spojrzą, nie dopilnują, to zbije pana Brodzińskiego z zazdrości. Pozdrawiam.
Dziękuję pani Marię, pozdrawiam.
No bardzo, bardzo pani dziękuję za te miłe słowa, ale muszę jakby oddać tutaj mojemu koledze, panu przewodniczącemu Błaszczakowi, że no jest też tym politykiem, który zawsze o swojej małej ojczyźnie i o ziemi, z której się wywodzi, zawsze tutaj podkreśla o tym, że jest posłem okręgu wokół Warszawy, wymienia nawet powiaty, dzięki temu, że już parę razy z nim wspólnie w audycji uczestniczyłem, to już chyba nawet bym potrafił te powiaty,
osiem powiatów
wokół Warszawy, których jest posłem, wymienić. Jest mi bardzo miło, rzeczywiście jestem dumny z tego, że jestem posłem ziemi zachodniopomorskiej, a jak już przy ziemi zachodniopomorskiej, to pozdrawiam serdecznie moich kolegów, posłów zachodniopomorskich, którzy wracają dzisiaj do Warszawy i słuchają Radia Maryja. Wiem o tym na pewno, także, że pozdrawiam was, wracajcie szczęśliwi, niech Pan Bóg prowadzi, bo też dzwonili do mnie, że olbrzymia mgła była tutaj na wysokości Poznania, więc jedźcie ostrożnie. Natomiast co do istoty rzeczy, no to cóż, my rzeczywiście jesteśmy zwolennikami, aby polskich rolników wspierać, co za tym idzie również w tym wymiarze ubezpieczeń społecznych. Mamy świadomość tego, że jest wielu takich, którzy próbuje ten system, tak powiem, naciągać dla własnych interesów i tutaj będziemy na pewno podejmować działania przyszły minister, który ten system będzie próbował jakby uszczelnić, żeby rzeczywiście on służył tym, którzy żyją z uprawy roli, z bardzo ciężkiej pracy rolnika i to rolnika dyskryminowanego przez ostatnie lata i to nie tylko przez konkurencję zewnętrzną, ale i przez brak odpowiedniej polityki rolnej wewnątrz naszego państwa. I myślę, że tak słaby wynik i taka czerwona kartka, jaką polscy rolnicy pokazali tym, którzy no, mają, że tak powiem, sobie odwagę i czelność nawet, aby odwoływać się tutaj do spuścizny ponad 120-letniej Ruchu Ludowego i Wincentego Witosa, mam na myśli polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy jako lojalni koalicjanci Platformy Obywatelskiej przez ostatnie lata no, zrobili bardzo, ale to bardzo mało, aby polskiemu rolnikowi pomóc. No i cóż, no i tutaj chciałoby się powiedzieć, że będziemy na pewno starali się ten system uszczelniać tak, aby on służył rzeczywiście tym, dla których został stworzony.
Dziękuję. I słuchacz kolejny. Prosimy bardzo. Halo? Halo, halo? Ktoś nas nie słyszy? Proszę bardzo.
Momencik, ciszę radio. Ciszę radio.
Dobrze.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze Dariuszu, szczęść Boże panom przedstawicielom PiS-u. Bardzo się cieszę, że udało mi się dzisiaj dodzwonić. Nawiązując do całej audycji, oczywiście wiadomo było, chcę w ogóle zacząć od tego, że Polska jest w takim szoku powyborczym. To znaczy chodzi generalnie i o wyborców, i o różnego rodzaju służby. Ja nie mówię tylko o przedstawicielach w Sejmie, partii PSL i PO. Oni dostali swoje, po prostu wyborcy zagłosowali i to jest ich święte prawo. Było to święto demokracji, nie wszyscy skorzystali, ale bardzo dobrze skorzystali na tyle, że doszło do właściwie historycznych wyborów, bo to są właściwie wybory pierwsze chyba w okresie powojennym, które wyłoniły zgodnie z wolą narodu przedstawicieli swoich do Sejmu. Mam świadomość, jaką wielką pracę mają przed sobą panowie z PiS-u, jaką wielką pracę mają przed sobą właściwie wszyscy Polacy. wszyscy Polacy, bo to dotyczy również tych, którzy do tej pory, że tak powiem, w pewnym sensie służalczo i umówmy się w taki sposób, no, bardzo poddańczy służyli władzom, które właściwie nie służyły Polsce. Nie służyły Polsce i Polakom. Ogólnie mówię, Polska podzielona została na Polskę równych i równiejszych. Miejmy świadomość. I właśnie ci równiejsi nadal mają wpływ na to, co się dzieje, na tą propagandę i będą starali się bardzo wpływać na to, aby po prostu PiS-owi się nie powodziło. Mówimy tu o tych przede wszystkim przedstawicielach, którzy skorzystawszy z przygotowań w latach 80., zanim nastąpił okrągły stół, po prostu mając świadomość tego, że oddadzą władzę, co postanowili zrobić? Zabrać sobie po prostu kapitał. Proszę Państwa, mamy świadomość tego, że właściwie główną rzeczą, która może ruszyć Polskę do przodu, to jest po prostu polepszenie dochodu Polski do budżetu i wzrostu gospodarczego Polski. Panowie również mają świadomość tego wielką. Jest wiele różnych problemów, które narosły. To są problemy, no niestety, doprowadzające do degradacji Polski jako Polski, bo młodzież po prostu, która utraciła wiarę rodziców, czy też po prostu nie żyje historią naszego kraju i nie dąży do tego, no nie dąży. No, każdy stara się, że tak powiem, urządzić sobie życie, jak chce. Jeżeli mąż chce zatrzymać żonę, jeżeli małżeństwo nie ma się rozpaść, to po prostu albo wyjeżdża, albo jedno z nich wyjeżdża, albo małżeństwo wyjeżdża za granicę. Tak po prostu wypędzono Polaków młodych z Polski. Jak wspominał pan Błaszczak, a muszę panu powiedzieć, że ja nigdy nie używam żadnych pseudonimów, kiedykolwiek komentarze pisząc w internecie, w różnego rodzaju stronach. Mówię tu o jednej z głównych stron, która mi się kiedyś bardzo podobała, a w tej chwili jest straszna. Chodzi o WP. Powiem szczerze, że napisałem o panu, panie Błaszczak, że po prostu widziałbym w panu przyszłego prezydenta. To było kilka lat temu. Ja tego nadal nie neguję. Uważam, że pan jest wspaniałą postacią w PiS-ie i że pan to jeszcze pokaże. Natomiast do wszystkich Polaków, również tych, którzy zaliczają się do tych, którzy zarabiają mniej jak 6 tysięcy. Ja mówię o wszystkich Polakach, o służbach różnego rodzaju, o urzędnikach. Zdajcie sobie sprawę, jak na was patrzyła ta władza. Na was, którzy po prostu dlatego, aby żyć, staraliście się wypełniać zadania tamtej władzy. Byłoby bardzo dobrze, żeby wszelkiego rodzaju służby, policja, wojsko, ja mówię o tych wszystkich oficjalnych oczywiście, starała się po prostu tak dobrze współpracować z obecnie tworzonym rządem, jak współpracowała z tymi rządami, które de facto przeciwko Polsce pracowały. Bo taką Polskę, jaką zostawiono, mówiliśmy kiedyś właśnie o obrazie Polski, to ja przyrównywałem właśnie do takiego cukierka bardzo ładnie opakowanego, którego jak się rozwinie ten papierek, to on tam w środku naprawdę nie pachnie ładnie. Taką Polskę zostawiono nam w spadku w tej chwili, nam wszystkim Polakom, wszystkim. Ja nie mówię o wyborcach, którzy głosowali na PiS, ja mówię o wszystkich wyborcach. Miejcie, zdajcie sobie z tego sprawę, drodzy Polacy, że po prostu mam taką Polskę, a nie inną. I PiS daje szansę faktycznie w tej chwili na to, żeby dźwignąć nas, żeby pójść do przodu, żeby gonić tą Europę. Gonić, nie w sensie takim, że my mamy się w tą Europę, że tak powiem, wtopić na niej, wzorować, tylko po prostu jako Polska mamy odzyskać znaczenie w tej Polsce. A że wszyscy, którzy do tej pory pod siebie, że tak powiem, zabierali bezideowo. O, wspaniała wypowiedź pana właśnie dotycząca tego, jakie były te rządy. Te rządy były bezideowe. Nie było idei tego, aby się Polsce robiło dobrze, aby Polakom było dobrze po prostu. Oni mieli własne, prywatne interesy. Więc jeżeli chcemy pomóc Polsce, to ci wszyscy, którzy zarabiają poniżej 6 tysięcy, wspomnę, jak byli określani przez panią, to znaczy ja tylko wspomnę, oni powinni pamiętać, również ci, którzy są, że tak powiem, służbowo na nasłuchu, nie wiem, czy ponad 6 tysięcy zarabiają, czy poniżej, niech sobie przypomną, jak byli określani. Śmiano się z nich, śmiano się z Polaków, ten rząd się z nas śmiał, po prostu oni mieli swoje grupy interesów, dla których pracowali, przez które byli pociągani i zdajmy sobie z tego sprawę, że nadal te grupy wpływów będą chciały mieć wpływ. A to, że pan prezydent w tej chwili chodzi i mówi o tym, iż zobaczymy za chwilę, jaki jest PiS, proszę państwa, jeżeli się będzie robiło bilans zamknięcia i otwarcia, po prostu wyjdą sprawy, które PiS najprawdopodobniej nie będzie chciał zamiatać pod dywan, tylko te sprawy ujawni. I te sprawy same z siebie. Nie dlatego, że PiS będzie chciał być taki czy inny, że będzie chciał kogoś ścigać, że będzie starał się odgrywać. Po prostu wyjdą sprawy, które wyjdą. I to po prostu będziemy obserwowali. Pan prezydent uprzedza, pan prezydent tego nie wymyślił, pan prezydent ma świadomość i mówi to celowo, żebyście państwo sobie zdali sprawę, ci, którzy...
Panie Krzysztofie, o byłym prezydencie Komorowskim.
Mówię o byłym prezydencie Komorowskim. Był prezydent Komorowski, to co mówił, bo państwo dzisiaj przytaczaliście takie wypowiedzi, gdzie prezydent straszy tym, że PiS będzie, że tak powiem, się odgrywał. PiS się nie będzie odgrywał. Po prostu, kiedy powstanie nowy rząd, wejdzie się do urzędów, gdzie nie zdążą polikwidować wszystkie dokumentacje, bo tego się nie da zrobić po prostu. Jeżeli wyjdą różnego rodzaju machloje, to poprzednicy się będą musieli z tego rozliczyć. To jest rzeczą zupełnie naturalną. Tak mnie się zdaje.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Oddaję głos naszym gościom, dobrze?
Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję za te miłe słowa. Rzeczywiście my będziemy starali się doprowadzić do tego, żeby prawo znaczyło, a sprawiedliwość. Przecież te afery za czasów rządów koalicji PO-PSL i hazardowa, i stoczniowa, i Ambergold, i informatyczna, taśmy prawdy, na których pan Krzysztof nawiązał do tych taśm prawdy. Tam słychać pogardę rządzących wobec narodu, a nie służbę, a to właśnie powinna być służba. Tam mówią o tym, że państwo polskie jest tylko w teorii. I kiedy popatrzymy na to, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, kiedy wymiar sprawiedliwości jest stanowczy wobec słabych, ten przykład chorego człowieka, który wyniósł batonika z supermarketu i został za to skazany. No i popatrzmy jeszcze raz na tych, którzy dopuścili się nadużyć, gigantycznych nadużyć i nie odpowiedzieli. Żaden z nich, żadna z tych afer nie została rozliczona. To urąga elementarnemu poczuciu sprawiedliwości społecznej. Ludzie mają prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie pod wieloma względami, pod względem socjalnym, pod względem właśnie tego zapewnienia bezpieczeństwa na ulicy. Państwo nie może być teoretyczne, bo podatki, jakie płacimy do budżetu państwa, no muszą być te pieniądze gospodarnie wydawane na zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju, na rozwój, na edukację, na służbę zdrowia. Mówią nam, że nie stać budżetu na to wszystko, za to stać na wydatki, które są zupełnie nieuzasadnione. Symbol tych wydatków to też decyzja prezydenta byłego Bronisława Komorowskiego i senatorów PO, referendum, które odbyło się 6 września tego roku. Nikomu niepotrzebne referendum. 100 milionów złotych wyrzucone. Lekką ręką wydane 100 milionów złotych. A te leki, o których wcześniej mówiliśmy, darmowe leki dla seniorów, którzy skończyli 75 rok życia, w skali roku to koszt 200 milionów złotych. I na darmowe leki dla seniorów budżetu nie stać, a na nikomu niepotrzebne referendum budżet było stać, a była to decyzja rządzących. A więc trzeba przywrócić sytuację, w której rządzący są gospodarzami. Patrzą na to, jak wydawane są pieniądze, patrzą na to, jaki jest poziom życia, patrzą na to, jak działają instytucje państwowe, czy rzeczywiście stoją na straży swobód obywatelskich. No, to wszystko można zrobić. Mówiono, że jest to niemożliwe, bo Unia Europejska nie pozwoli na przykład, żeby system podatkowy był sprawiedliwy, żeby te małe sklepiki rodzinne nie były niszczone przez konkurencję ze strony sklepów wielkopowierzchniowych. Premier Orban, premier Węgier udowodnił, że można wprowadzić taki system, który będzie sprawiedliwy. No i Unia Europejska się zgodziła, dlatego że trzeba zabiegać w Unii Europejskiej o silną pozycję, a nie nadstawiać plecy do poklepywania. Rządzący dotychczas naszym krajem koncentrowali się właśnie na tym drugim, na nadstawianiu pleców do poklepywania.
Panowie, chciałbym zapytać jeszcze o jedną bardzo ważną sprawę, która wielu naszym rodakom została przez ostatnie 5 lat zohydzona. Mam na myśli to, co się stało pod Smoleńskiem. Czy planują państwo, mając rząd i większość bezwzględną, prezydent wywodzi się także z obozu prawicy, jakieś kroki w tej sprawie? Mieliśmy ostatnio do czynienia niestety z katastrofą rosyjskiego samolotu w Egipcie. Według źródeł wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, o tym informuje telewizja CNN, katastrofę rosyjskiego samolotu najprawdopodobniej spowodowała bomba podłożona przez państwo islamskie. Również brytyjski rząd wyraził obawy, że przyczyną katastrofy rosyjskiego samolotu, który rozbił się na Synaju, mogła być bomba, ale także kwestia podejścia do wyjaśniania tego zdarzenia. Władze w Kairze dopuściły Rosjan do nieograniczonego uczestnictwa w śledztwie mającym wyjaśnić przyczyny katastrofy. Rosyjscy specjaliści mają badać czarne skrzynki rozbitej maszyny, nie egipscy, tylko rosyjscy, bo samolot był rosyjski, co od razu powiedzieli Rosjanie, i to jest nasza własność. Dalej powołano specjalne komisje, wysłano 3 samoloty, byli przedstawiciele władz, ratownicy, prokuratorzy rosyjscy, byli ministrowie rosyjscy na pokładzie. Równolegle śledztwo prowadzą służby egipskie i rosyjskie oraz międzynarodowi eksperci w tej sprawie. Ciała przetransportowano do Sankt Petersburga i tam poddano dopiero badaniom, a nie tak jak w przypadku naszych obywateli. Przypomnę, że poza całą tragedią w przypadku Smoleńska, to był też prezydent, to była pani prezydentowa, to byli generałowie, to była delegacja, oficjalna delegacja państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
No tak, no ojciec tutaj dotknął niezwykle dla nas też bolesnej rany, bo przecież tam zginęli nasi przyjaciele, osobiści przyjaciele, i ja też miałem ten zaszczyt i honor towarzyszyć panu prezesowi, premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu wtedy, kiedy tuż po tej tragedii do Smoleńska poleciliśmy. No i to, co ojciec mówił tutaj, no na własne oczy mogłem zobaczyć, jak państwo polskie w tym wymiarze instytucjonalnym, bo przecież w tym samym czasie pojawił się tam Donald Tusk i przedstawiciele polskiego rządu, wobec tej największej tragedii, jaką była katastrofa smoleńska, abdykowało. Jak oddano to wszystko natychmiast w ręce Rosjan, jak przez te najbliższe godziny i tygodnie perfekcyjnie wprowadzono do przestrzeni medialnej kłamstwo, które później wielokrotnie powtarzane, no, spowodowało, że u wielu Polaków, być może nawet ludzi, którzy nas tutaj słuchają, wprowadziło bardzo wiele takiego zamętu. W tym byli perfekcyjni, to im trzeba oddać. W tym zamulaniu, zakłamywaniu momentalnie pojawiło się, przecież pamiętamy już w pierwszym telefonie Radosława Sikorskiego do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy informował go o tej katastrofie, no to już pojawiła się informacja, że już wiedzie, nie wiadomo skąd, że przyczyną katastrofy był błąd pilotów, prawda? Później Anodina i tak zwana komisja rządowa te kłamstwa powielały. No tutaj ta tragedia, no olbrzymia tragedia, która miała miejsce na Półwyspie Synaj, zginął ponad 200 osób, obywateli rosyjskich, ale i ta wcześniejsza tragedia ze strzelonym samolotem malezyjskim na terytorium Ukrainy pokazuje, jak odpowiedzialne państwa, odpowiedzialni politycy w tych państwach potraktowali katastrofę. Wszyscy mogliśmy zobaczyć chociażby, jak rekonstruowany jest wrak, o który natychmiast upomnieli się Holendrzy w tym wypadku, bo na pokładzie tego samolotu zginęło najwięcej obywateli tego państwa, jak ten wrak jest odtwarzany z taką, no, bez mała zegarmistrzowską wręcz precyzją, kawałek po kawałku. Próbuje się dojść do prawdy. Nam tutaj w Polsce wmawiano, że ci wszyscy, którzy o to się upominają, o tego typu procedury, standardy, jakie są dzisiaj stosowane przez Rosjan, Egipcjan, wcześniej przez Holendrów, że to jakieś szaleństwo, że tutaj wojnę próbujemy wywołać. Kto to widział? Jak tak można? Co za nieodpowiedzialni politycy? Kiedy ta tytaniczna praca wspomnianego tutaj niezwykle skutecznego polityka, który tą pracą tak naprawdę ratował w oczach opinii międzynarodowej, jestem o tym przekonany, i kiedyś historia jakby odda to panu posłowi Antoniemu Macierewiczowi, że to, tą pracę, tytaniczną pracę, jaką wykonał jako przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, w oczach opinii międzynarodowej jakby ratuje resztki honoru państwa polskiego, bo przecież tak jak ojciec zauważył, tam w tej katastrofie w Smoleńsku zginął prezydent Rzeczypospolitej, towarzysząca mu małżonka, ale i zginął kwiat polskiego państwa. Generałowie, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, no, urzędnicy, politycy i to jak rząd Donalda Tuska i Bronisław Komorowski wtedy te tragedie potraktowali, no, jest powodem, powtarzałem to wielokrotnie w różnych mediach, powtórzę to po raz kolejny, że ci politycy przejdą do polskiej historii na jej najczarniejszych kartach. Właśnie za to, po pierwsze, że do tej tragedii dopuszczono, a po drugie to, jak została ona potraktowana przez rządzących. Przed nami bardzo ciężkie zadanie, ale jestem o tym przekonany, że w tej sprawie, chociaż będą tu różne krzyki i głosy, i to już momentalnie, być może nawet po tej dzisiejszej audycji, po tym, co tutaj mówię, zaraz pojawią się jakieś tego typu opinie.
Że zaraz na nagłówki wróci Smoleńsk.
Tak, ale my w tej sprawie jesteśmy to winni nie tylko naszym przyjaciołom, którzy tam zginęli, nie tylko wszystkim ofiarom tej katastrofy, bo często Jarosław Kaczyński, osoba no, w sposób taki ludzki, najbardziej dotknięta tą tragedią, powtarza wielokrotnie, że gdyby tam zginęli, no, przy całym szacunku, jacyś robotnicy sezonowi, ale byliby to obywatele polscy, to państwo polskie nigdy nie powinno od nich odwrócić się plecami. Tak jak odwrócono się do ofiar tej katastrofy i tak naprawdę jak w jakimś mierze upokorzono całe państwo, cały naród, tak? Bo to jak potraktowano te tragedie i tutaj my jesteśmy to winni. Ja mogę zapewnić tych wszystkich, którzy być może pod wpływem tej jak to się mówi dzisiaj, narracji, tej wieloletniej mucki medialne, jak gdyby uwierzyli w to, że tutaj, prawda, jak PiS, nie daj Boże, dojdzie do władzy, to wojnę Rosji wywoła, prawda, tam o zwrot wraku. My te tragedie musimy wyjaśnić. I są jeszcze instrumenty i prawne, wedle prawa międzynarodowego i w ramach reguł również między Federacją Rosyjską a rządem polskim, żeby tę sprawę wyjaśnić. Jestem o tym przekonany.
Można by to sprowadzić do jednej takiej podstawowej zasady relacji międzyludzkich. Jeżeli partnerzy, nasi sąsiedzi widzą, że sami siebie nie szanujemy, to i nas nie będą szanować. No tak już w życiu jest, że trzeba siebie szanować, jeżeli oczekujemy szacunku wobec innych. A na przykładzie, o którym ojciec wspomniał, i jednym i drugim, na przykładzie tej tragedii w Egipcie sobotniej, ale także tej tragedii związanej z zestrzeleniem przez tak zwanych zielonych ludzików samolotu malezyjskiego z obywatelami holenderskimi na pokładzie. Widać jak Holendrzy zajęli się wyjaśnieniem sprawy, widać jak Rosjanie zajęli się wyjaśnieniem sprawy, w której zginęli obywatele rosyjscy. Też bardzo charakterystyczne było oświadczenie pani rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji sprzed kilku dni w sprawie wraku polskiego samolotu, wojskowego samolotu. Samolotu, który rozbił się właśnie 10 kwietnia 2010 roku. Otóż pani rzecznik MSZ-u rosyjskiego powiedziała, że ten wrak nie ma wartości symbolicznej, pamiątkowej, tylko ma wartość dowodową. Tak, właśnie tak jest. A przecież słyszeliśmy, że były minister spraw zagranicznych...
W Polsce dokładnie odwrotnie.
Właśnie, dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. No ale wystarczy jeszcze raz przypomnieć, jak precyzyjnie Holendrzy odtworzyli fragment po fragmencie wrak malezyjskiego samolotu zestrzelonego nad terenem który jest kontrolowany przez tych, którzy no, nazywani są zielonymi ludzikami, czy też separatystami. Jak w latach 80. pieczołowicie odtworzono wrak samolotu, który został zniszczony nad Lockerbie przez terrorystów. I znaleziono dowód na to, że wtedy była podłożona bomba. Bo to tak trzeba właśnie przeprowadzić badania, a nie twierdzić, że wszystko jest już jasne. Skąd ci, którzy Polską jeszcze wciąż rządzą, wiedzieli, że wszystko jest już przesądzone? Jakie dowody na to mieli? Rosjanie im powiedzieli? I oni uwierzyli? No przecież to urąga tej zasadniczej przyzwoitości ludzkiej. Jeżeli władza nie będzie szanowała swojego narodu, no to i inni nasi partnerzy tej władzy szanować nie będą. I całego narodu także.
Czyli Smoleńsk to nie jest nagłówek tej dobrej zmiany, ale także jeden z elementów tej dobrej zmiany w sposób systematyczny, zgodny z prawem, będzie ta katastrofa wyjaśniana.
Trzeba katastrofę pod Smoleńskim wyjaśnić ze względu na to, że no, państwo nie może odwracać się plecami do obywateli. Ktokolwiek by nie zginął z obywateli naszego kraju, to obowiązkiem państwa jest wyjaśnienie przyczyn tragedii, każdej tragedii.
Czyli to sprawa też godności państwa i narodu.
Oczywiście.
Panowie, czas nam już się na antenie dzisiaj kończy. Bardzo dziękuję za tę obecność. Zdaję sobie sprawę też w gorącym czasie i krótkim czasie formowania rządu, bo tak jak to redaktor Janecki zauważył, najkrótszy czas do tej pory formowania rządu to było, jeśli dobrze pamiętam, 27 dni, tak. A tu wygląda na to, że to będzie zaledwie kilkanaście.
Rzeczywiście tak jest. Słyszymy takie historyczne komentarze, ale tak, to jest krótki czas, jest drużyna Prawa i Sprawiedliwości. To nie będzie rząd autorski, to będzie rząd właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Bierzemy pełną odpowiedzialność za cele i zadania, które postawiliśmy w kampanii wyborczej. Mamy bardzo silny mandat narodu. Po raz pierwszy zdarzyło się tak, że jedna partia rządzi samodzielnie. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby drugi etap dobrej zmiany, bo pierwszy etap dobrej zmiany to prezydentura pana prezydenta Andrzeja Dudy i widać chociażby wizyta w Stanach Zjednoczonych. Możemy być dumni z pana prezydenta. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby ten drugi etap dobrej zmiany został przeprowadzony.
No i mamy znakomitego lidera, który poprowadził do zwycięstwa. Po tak, pierwsze wspomnianego tutaj pana prezydenta Andrzeja Dudy, a później jakby rekomendując panią wiceprezes Beatę Szydło i motywując nas wszystkich do pracy i mówiąc nam wyraźnie, nam politykom, dzisiaj parlamentarzystom, jakie przed nami zadania, przypominając o kwestii najistotniejszej i najważniejszej, że uczciwa, bardzo ciężka i merytoryczna praca i pokora. I tym politykiem jest Jarosław Kaczyński, jest tym politykiem, który po raz pierwszy po 89 roku doprowadził do tego, że jedna partia polityczna wygrała w sposób tak spektakularny, jak mówił tutaj pan przewodniczący Błaszczak. No i też warte podkreślenia i jakby kończąc tą audycję i dziękując ojcu za tę możliwość rozmowy i za możliwość podziękowania wszystkim radiosłuchaczom, którzy nam zaufali, którzy włączali się w tę kampanię, którzy głosowali, ale też pracowali w komisjach jako mężowie zaufania, członkowie obwodowych komisji wyborczych, dziękując ojcu dyrektorowi. Chciałbym też jeszcze jednym zdaniem odnieść się właśnie do tego, o czym powiedział tutaj na antenie ojciec dyrektor dzisiaj, że tym politykiem, który na przestrzeni ostatnich 25 lat był tak no, niezwykle brutalnie, a czasami nawet grubiańsko atakowany, dezawuowany, był właśnie Jarosław Kaczyński. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy go tak atakowali, dezawuowali, i wiedzieli bardzo dobrze, że ta żelazna determinacja i wola tego polityka będzie dobrze służyła Polsce. a widocznie, a nawet na pewno ci, którzy tak bardzo obawiali się rządów Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości, no, widzimy to dzisiaj bardzo, ale to bardzo wyraźnie, chociażby przy okazji tej niezwykle bulwersującej sprawy, jaką jest kwestia uchodźców, tak zwanych uchodźców. Niekoniecznie Polsce dobrze życzą i dlatego musimy zrobić wszystko, żeby bardzo ciężko pracując zadbać, bo tak robią wszyscy odpowiedzialni politycy w pierwszej kolejności. Często też na antenie Radia Maryja przywoływane są słowa wybitnego kapłana, wybitnego Polaka, że po Panu Bogu i Kościele najbardziej kocham Polskę. Czyli to musi nam przyświecać, musimy kochać Polskę, o nią dbać i dla naszej ojczyzny się spalać. A jeszcze raz kończąc, szanowni państwo, bardzo, ale to bardzo serdecznie państwu za to poparcie i za państwa zaangażowanie. Dziękujemy i nie zawiedziemy, obiecujemy.
Bóg zapłać, Bóg zapłać.
Kiedy widziałem wynik wyborów w wieczór wyborczy, to widząc, że Zjednoczona Lewica, postkomuniści, ludzie od Palikota nie wejdą najprawdopodobniej do Sejmu i PO ma tak niskie poparcie, to tak sobie przypomniałem słowa z Magnifikat tej pieśni. Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. Więc to jest właśnie los tych takich bogaczów samych dla siebie. To niech będzie jednocześnie takie memento dla nas wszystkich, byśmy znali swoje miejsce w życiu. Bardzo dziękuję. Pan poseł Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący klubu.
Szczęść Boże.
Pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Dobrej nocy wszystkim.
Z Panem Bogiem.